Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja. W studiu Radia Maryja gość dzisiejszych rozmów niedokończonych, ksiądz profesor doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Daj Boże, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kontynuujemy naszą refleksję, którą podjęliśmy już w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Jak ocalić Europę? Państwu przypomnę, że ksiądz profesor Dariusz Oko jest kapłanem diecezji krakowskiej, jest autorem dwóch doktoratów zarówno z filozofii, jak i teologii oraz habilitacji z filozofii. Pracuje jako kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przez całe 30 lat kapłaństwa angażował się zawsze równolegle w pracy naukowej, duszpasterstwie, między innymi jako stały rezydent w parafiach polskich i zagranicznych. Przez 16 lat był duszpasterzem studentów, a od 19 lat jest duszpasterzem lekarzy archidiecezji krakowskiej. Na studiach, sympozjach, pielgrzymkach i pracy duszpasterskiej około 10 lat spędził za granicą, poznając ponad 50 krajów na 7 kontynentach. Najlepiej zna Niemcy, w których studiował i pracował przez 7 lat. Znany także z działalności publicystycznej i medialnej, zwłaszcza z krytyki ideologii homoherezji i ideologii gender. W wielu miastach Polski i świata wygłosił serię ponad 200 wykładów, ostatnio także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanadzie. Jak ocalić Europę? Księże profesorze, prosimy o słowo wprowadzenia do naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych.
Ocalić Europę, czyli ocalić człowieka, ocalić społeczeństwa, to jak każde zasadnicze ocalenie może się udać tylko razem z Bogiem. To Bóg wykonuje zawsze najważniejsze dzieło i dlatego najważniejsze to trzymać się Pana Jezusa i Matki Bożej, a reszta będzie nam dodane. To, co my robimy, to jest najwyżej mała część z tego, co należy zrobić, ale tą naszą część mamy wykonać jak najlepiej. I o tym też jakoś mogą się przekonać w czasie ostatnich wykładów, które miałem właśnie za granicą. Na razie w Polsce jest ich mniej, ponieważ no, dzięki Bogu teraz gender w Polsce jest zatrzymany, podobnie jak homoideologia. Natomiast pomocy, wyjaśnienia potrzebują nasi rodacy za granicą, stąd te wykłady, serię dwa razy w Irlandii, dwa razy w Niemczech, właśnie ostatnio w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii. Kiedy tam jeżdżę, no spotykam wspaniałych ludzi. Polonię wierzącą, żyjącą często bardzo inaczej jak jej otoczenie. Właśnie widać, że tam, gdzie jest Kościół, tam jest Polska, że trudno zachować polskość, nie zachowując wiary w Boga. Tak to jest jednak w naszym narodzie połączone. Też mogłem podziwiać wiarę wielu tysięcy ludzi, których spotykam. Kiedy podpisuję książki po wykładach, pytam nieraz, jak długo są, w jakich zawodach pracują. Okazuje się, że szczególnie wielu jest lekarzy, inżynierów, także rzemieślników, którzy znakomicie remontują mieszkania, budują nowe domy. To są takie polskie specjalności. Widać, jak Polacy są cenieni, szanowani jako znakomici, wiarygodni pracownicy. Właściwie cały świat stoi przed nimi otworem. Widać, jakie głębokie życie wiary prowadzą, jakie mają wspaniałe rodziny, dzieci. W Niemczech przekonywałem się, że często osoby, które mieszkają tam 30-20 lat, mają już dawno obywatelstwo niemieckie, dalej chodzą do polskiego kościoła, bo to bardziej służy ich wierze, to bardziej ich buduje. Tak na przykład w parafii Mississauga w Toronto, największej parafii polonijnej świata, gdzie w niedzielę przychodzi 8 tysięcy osób do kościoła, widać to pełnię życia, życie aż kipi, można powiedzieć, w tym kościele. Widać też to w ofiarności, w zaangażowaniu w kościół, na przykład w akcji zbierania datków na potrzeby diecezji w Toronto. Właśnie ta parafia polska zebrała drugą co do wielkości sumę z całej diecezji. Natomiast najwięcej też osób ofiarowało poszczególne datki. To też w takim wymiarze materialnym widać żywotność polskich kościołów, polskich parafii. Tam, gdzie są Polacy, są pełne kościoły, odżywia religijność. To jest możliwe dzięki naszej wspaniałej tradycji, dzięki skarbowi wiary, który posiadamy, ale też dzięki wspaniałej pracy księży, którzy nieraz wielkim trudem, poświęceniem służą naszym rodakom. To szczególnie widać w niedzielę. Szereg razy towarzyszyłem księżom w objazdach wielu kościołów, jakby na misjach, w odprawianiu wielu mszy, żeby być jak najbliżej ludzi, służyć im. Ale to przynosi owoce. Można powiedzieć, że Polska jest no szczególnie, czy najbardziej nawet wierzącym krajem o najmocniejszej religijności, jeżeli porównamy właśnie szereg czynników, jak frekwencje w kościołach, liczbę powołań, teologię, zakorzenienie świadomości narodu, to Polska zapewne jest może najmocniejszym krajem religijnym w naszej kulturze Zachodu. To jest też możliwe dzięki pracy księży, ich wytrwałemu spowiadaniu. Na przykład w diecezji Hildesheim w katedrze widziałem takie ogłoszenie o spowiedzi, że spowiedź jest od poniedziałku do piątku od 18 do 18.15. No, ile osób wtedy może się wyspowiadać? Natomiast księża polscy mówili mi, że właśnie gdyby nie spowiadali, to też będzie wiele mniej ludzi w kościele. Jednak spowiedź szczególnie głęboko wiąże z Bogiem, wiąże z kościołem. To jest szczególnie wysiłek dla księży, spowiadać nieraz całymi dniami, ale przynosi też błogosławiony owoc. To jest szczególny dar, zasługa kościoła polskiego. I z tego można być dumnym. No, na przykład niedawno w Buenos Aires, w 3 lata po wyborze papieża Franciszka, w tej wielkiej aglomeracji, która liczy 14 milionów ludzi, samo Buenos Aires 3,5 miliona, do seminarium decyzjalnego zgłosiło się 3 kleryków. Natomiast w diecezji krakowskiej, 3 lata po wyborze kardynała Wojtyły na Ojca Świętego, zgłosiło się 95 kleryków. To był nasz krakowski rekord. No to chociażby pokazuje różnicę między żywotnością kościołów w świecie. To oczywiście jest przede wszystkim dar, nie nasza zasługa, ale wielki dar polskiej religijności, który trzeba szanować, bardzo być wdzięcznym Bogu za ten największy skarb, ale też strzec go i rozwijać. Jak wiele znaczy nasza religijność, jakoś szczególnie doświadczyłem niedawno w Niemczech, kiedy miałem serię wykładów w północnych Niemczech, tak je lepiej poznałem, od Kilonii poprzez Hamburg, Hanower, Osnabrück, Braunschweig, Bochum, Bonn, Kolonie. Widziałem tą wspaniałą polską religijność, pełne polskie kościoły, ale coś szczególnego przeżyłem w Hamburgu. Mianowicie tam Kościół Polskiej Misji jest otoczony przez zabudowania dzielnicy St. Pauli. To jest największa dzielnica rozpusty w Niemczech, bardzo wiele domów publicznych. Także w niedzielę widziałem, jak Polacy szli do kościoła, natomiast inni, często podchmieleni, pod wpływem narkotyków, szli do tych przybytków z czerwonymi latarniami. To był przerażający obraz, jak ludzie mogą się różnić. Sprawdziłem, jak to wygląda statystycznie, no i okazało się coś zatrważającego. Mianowicie w ciągu tygodnia do kościołów w Niemczech, łącznie już katolickiego, ewangelickiego, prawosławnego, idzie około 3,5 miliona osób. Natomiast do domów publicznych w Niemczech idzie około 8,5 miliona osób w ciągu tygodnia. Tyle mają tam gości, czyli 2,5 razy więcej. No, zastraszająca proporcja. Jeżeli tak wiele osób tam chodzi, a szacuje się, że przynajmniej połowa mężczyzn niemieckich korzysta właśnie z prostytucji, czy pornografii, czy całego przemysłu pornograficznego, to musi mieć katastrofalne skutki dla całego społeczeństwa. No to trudno w takim społeczeństwie zakładać małżeństwo, rodziny, trudno o dzieci. No i rzeczywiście to jest potężny czynnik, który przyczynia się do upadku Niemiec. Teraz na 100 emerytów niemieckich przypada 60 dzieci, tylko 40 wnuków. To społeczeństwo rzeczywiście wymiera. Chociaż jest tak bogate, mogłoby przecież utrzymać miliony dzieci, ale jednak nie, woli jakieś inne przyjemności. No właśnie, jeżeli umiera Bóg w sercach ludzi, to zwykle potem umierają też ludzie, bo jeżeli nie ma Boga, to nie ma dla nich prawa wyższego, moralnego, to wtedy wszystko można, ale niewiele się chce, szczególnie nie chce się mieć dzieci. I no w tą pustkę wchodzi coś innego, no wchodzi chociażby islam. Ja no mówię o tym z bólem, ale widzę, jak właśnie Niemcy umierają, a to jest dla mnie szczególnie bolesne, bo bardzo cenię ten naród. No w sumie w Niemczech spędziłem ponad 7 lat. Jakoś sam tego doświadczam, kiedy jestem co roku w Niemczech na zastępstwie w parafii, to no widzę tam w centrum handlowym, że co roku jest zwykle jeden sklep niemiecki mniej, jeden turecki więcej. Albo na skwerku za plebanią, na którym lubiłem się modlić, odmawiać brewiarz, różaniec, no teraz już nie bardzo mogę się modlić, bo on jest okupowany bardzo często przez Turków, którzy głośno mówią, hałasują, no i pewnie moja modlitwa przy nich byłaby odczytywana jako prowokację. No widać, tak też trochę sam doświadczam, jak Niemcy się kurczą, a rozrasta się islam w Niemczech. No niestety, to mówienie, że to jest kryzys demograficzny, to jest eufemizm, to jest katastrofa demograficzna. To jest umieranie wielkiego narodu, który jest no, wielką stratą dla wszystkich, narodu tak zasłużonego dla kultury, który miał tylu wspaniałych twórców. No ale jeżeli wybiera się drogę śmierci, drogę sprzeczną z drogą Boga, no to takie są skutki. I o tym trzeba pamiętać, bo teraz, kiedy Polska jest tak atakowana właśnie też z tamtej strony, no to trzeba wiedzieć, co to są za ludzie, którzy tak atakują, jak oni żyją. No, taki styl życia olbrzymich rzesz społeczeństwa mężczyzn, no to jest przejaw niesamowitej dekadencji. I widać, że ci ludzie nie kierują się wyższymi wartościami. Jeżeli idą do dzielnicy Czerwonych Latarni, to jest no, niesamowita degradacja człowieka. I tacy ludzie no, nie mogą nam narzucać, jak mamy postępować w społeczeństwie, w sprawach wiary. Oni potrzebują nawrócenia, oni potrzebują terapii, a nie pouczania innych. Więc trzeba pamiętać, że jesteśmy atakowani właśnie często za to, że stoimy wyżej moralnie, czy wyżej religijnie. No, Unia Europejska w dużym stopniu jest rządzona przez ateistów, przez ludzi, którzy są niechętni, nawet nienawidzą wiary, chrześcijaństwa i dlatego też są tak agresywni wobec Polaków. To jest zasadnicza przyczyna ataków na Polskę. To, że Polska jest najbardziej wierzącym krajem w Europie, to nie pasuje ludziom, którzy chcieliby Polskę, chcieliby Europę zrobić jakimś wielkim państwem ateistycznym, którzy są zdecydowanymi wrogami chrześcijaństwa. Przecież widać, co ci ludzie promują, czym żyją. I tu chodzi o obronę naszej tożsamości, naszej religii. Mamy z tego święte prawo. To wygląda tak, że jakby trzeba było szanować wszystkie narody i religie, tylko z wyjątkiem Polski i katolicyzmu. No to jest sprzeczność w sobie. No, każdy naród i każda religia domaga się szacunku, także Polacy i także religia katolicka. Nie możemy pozwolić, żeby nas traktowano jak podludzi, którzy tylko mają paść na kolana i przyjąć dyktat innych społeczeństw. I to jeszcze jakich. No właśnie, no mówiłem, co się dzieje w Niemczech, jaka tam jest moralność, jak ludzie żyją. No, tacy ludzie powinni się nawrócić, a nie pouczać innych. Po prostu, no trzeba powiedzieć, że społeczeństwa Zachodu popełniają zbiorowe samobójstwo. W swojej pysze, zarozumiałości, w swoim bogactwie tracą rozum. Nie są zdolni do posiadania dzieci, no to umierają i na to miejsce wchodzi islam. No, można powiedzieć, Europa staje się kalifatem. No, w stolicy Europy, Brukseli, już 1/3 mieszkańców to są muzułmanie. I akurat w ich getcie, wiemy, powstały straszne organizacje terrorystyczne. Wyszli zamachowcy, którzy dopuścili się strasznych aktów terroru i to wyszło z Brukseli, no, z samego serca Unii Europejskiej. To jest no obraz, co się dzieje z Europą. Europa staje się kalifatem i to nie może być narzucane innym narodom. Jeżeli jedne narody, społeczeństwa wybierają drogę samobójstwa, to jest tragedia, ich tragedia, trzeba się za nich modlić, pomagać, ale nie mają prawa zmuszać, żebyśmy też szli drogą samobójstwa i dochodzili do takiego stanu rzeczy. No właśnie, to też trzeba pamiętać, żeby bronić się przed takimi atakami, krytykami, na przykład jak ciągle atakuje się Kościół za afery pedofilskie, które są drobną cząstką pedofilii, która jest w świecie. Na przykład w Polsce na 1400 pedofili, którzy siedzą w więzieniach, jest tylko jeden duchowny, a reszta to przedstawiciele innych zawodów. A jak jest Kościół atakowany, prawda? Jak się innych pomija? No ale jeżeli wiemy na przykład, ile ludzi w Niemczech chodzi do dzielnic czerwonych latarń, no to rozumiemy już, no, o co im chodzi. Chcą leczyć swoje wyrzuty sumienia, ponieważ sami żyją w sposób straszny, dekadencki, no bo to strasznie degeneruje ludzi, którzy takie rzeczy robią. To zapewne, żeby uspokoić swoje sumienia, to swoje winy rzucują na innych. To z nienawiścią odnoszą się do ludzi wierzących, którzy są jakby no, wyrzutem. Kościół jest wyrzutem dla takiego społeczeństwa. Jeżeli ludzie żyją w takim rozpasaniu, w takiej rozpuście, no to Kościół, który przypomina podstawowe zasady, jest dla nich nie do zniesienia. To stąd też biorą się ataki na Kościół. No ale ta wiedza o Niemczech, te doświadczenia powinny nam pomóc zrozumieć, kto nas atakuje i przed kim musimy się bronić. To też widać, no, do czego to prowadzi. Niemcy faktycznie umierają. I przyjęcie takiego programu by też oznaczało umieranie Polski. No to absolutnie nie można się zgodzić. Musimy bronić naszej tożsamości, naszej religijności, bo to jest warunek życia. Także w sporach medialnych właśnie też z Zachodu lepiej widać, jakie metody stosuje się w Polsce. Można powiedzieć, takim największym ośrodkiem ateizacji, nienawiści do Kościoła, wrogości do polskości to jest Gazeta Wyborcza, która właśnie stosuje dokładnie metody stosowane na Zachodzie. Na przykład jest jakby klonem takiego pisma New York Times, to jest najbardziej wpływowe pismo świata, które widać ma jako zasadnicze cele właśnie niszczenie katolicyzmu, z największą nienawiścią odnosi się do katolicyzmu. I też stara się zniszczyć tożsamość Amerykanów, ich religijność. Po co? No bo ludzi pozbawionych tożsamości łatwiej manipulować, łatwo rządzić. Ludzie bez tożsamości, bez wiary to są jak wolne atomy, którymi łatwo sterować, jak ziarenka piasku, które łatwo przesypywać. Natomiast narody, które są zakorzenione w swojej tradycji, w swojej wierze, to są jak potężne dęby, które no, trudno wyrwać, trudno zniszczyć. Właśnie dlatego takie narody jak węgierski czy polski są tak atakowane w Unii, bo właśnie mają mocną tożsamość, mocną religijność i nie dają się tak przesypywać jak ziarenka piasku, bo ludzie, którzy mają władzę w mediach, w polityce, chcieliby narody traktować jak właśnie hałdy piasku, które można przesypywać tam, gdzie oni chcą. No ale żeby to było możliwe, to trzeba właśnie z ludzi zrobić takie ziarenka piasku, trzeba ich wykorzenić. I temu właśnie służą takie pisma jak New York Times czy Gazeta Wyborcza. Na przykład tu jest charakterystyczne nieustanne ataki na religię, na wiarę. W Gazecie Wyborczej codziennie ukazuje się kilka artykułów atakujących Kościół, polskość, poniżających ich, no tak jak, dokładnie jak to robi New York Times. Na przykład New York Times prowadzą całą kampanię na przykład obrony artysty, który namalował obraz Matki Bożej końskim łajnem. To było straszne bluźnierstwo, ale to New York Times bronił. Podobnie jak Gazeta Wyborcza broni najgorsze bluźnierstwa w Polsce, jeżeli są skierowane właśnie przeciwko katolikom, przeciwko polskości. Ale to trzeba wiedzieć, to jest świadoma metoda niszczenia naszej tożsamości, polskości, religijności, żeby uczynić z nas taki zbiór atomów, ziarenków, piasku, który wiatr będzie mógł rozwiewać, gdzie chce. I przed tym trzeba się bronić. No, właśnie przez to, że tak długo byłem na Zachodzie, poznałem metody wrogów Kościoła i widzę, jak oni dokładnie je kopiują w Polsce. No, i zachowajmy odrobinę zdrowego rozsądku. Tutaj, tak jak mówił święty Jan Paweł II, to jest nieustanna walka cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. No, wiadomo, że Gazeta Wyborcza propaguje cywilizację śmierci. Też aborcje szczególnie, prawda, gender, homoseksualizm, to jest jakby taka sekta Michnika, można powiedzieć. No, część ludzi w Polsce dało się uwieść tej sekcie, tym manipulacjom, no trzeba im pomagać, żeby wyszli z tego uzależnienia. To jest właśnie Kościół świętego Jana Pawła II, która można powiedzieć taka sekta michnika, właśnie taka z programem no właściwie ateistycznym, głęboko antypolskim, antychrześcijańskim. No trzeba mieć świadomość, że taka walka się toczy, tak jak to się toczy na Zachodzie. I trzeba się umieć przed tym bronić, bo to jest być albo nie być Polski, być albo nie być Kościoła. Przecież doskonale widać na Zachodzie, tutaj możemy korzystać z doświadczeń, ludzie, którzy szli taką drogą właśnie, kościoły, społeczeństwa, no traciły swoją tożsamość, przestawały istnieć jako narody wierzące. Ten program Gazety Wyborczej to jest właśnie program samobójstwa Kościoła, ale w dalszej mecie też, w dalszej perspektywie polskości. Też o tym nam przypominają dokumenty papieskie, na przykład ostatnia adhortacja papieża Franciszka. Na wielu miejscach krytykuje, odrzuca teologię gender i homoideologię. Na przykład w punkcie 56 tej adhortacji czytamy: nie popadajmy w grzech usiłowania zastąpienia Stwórcy. Jesteśmy stworzeniami i nie jesteśmy wszechmocni. Rzeczywistość stworzona nas uprzedza i trzeba ją przyjmować jako dar. Równocześnie jesteśmy wezwani do strzeżenia naszego człowieczeństwa, a to oznacza przede wszystkim akceptowanie, respektowanie go takim, jakim zostało stworzone. Właśnie to jest powiedziane wprost przeciwko gender, bo gender chce zupełnie odrzucić biologię. Gender mówi, że człowiek może być tym, czym chce, niezależnie od natury i od biologii. No to jest jakby stawianie się ponad Stwórcą. My odkrywamy prawdę stworzenia, ale nie tworzymy tej prawdy. To jest zdecydowanie powiedzenie nie ideologii gender. Albo na przykład w kwestii związków homoseksualnych stwierdza papież w punkcie 251: nie istnieje żadna podstawa do porównywania czy zakładania analogii, nawet dalekiej, między związkami homoseksualnymi a planem Bożym dotyczącym małżeństwa rodziny. Czyli papież Franciszek mówi, nie ma nawet dalekiej analogii między homozwiązkami a małżeństwem. I dodaje, to niedopuszczalne, aby kościoły lokalne doznawały nacisku w tej materii oraz aby organizmy międzynarodowe uzależniały pomoc finansową dla krajów ubogich od wprowadzenia praw ustanawiających małżeństwo między osobami tej samej płci. Tutaj papież bierze w obronę szczególnie kraje afrykańskie, które są szantażowane przez homolobby, której mówi, nie dostaniecie pomocy, jak nie uznacie naszej ideologii. Ale zauważmy, jakie to jest okrucieństwo. Tym ludziom grozi nieraz śmierć z głodu. A homolobbyści mówią, nie pomożemy wam, umierajcie z głodu, o ile nie padniecie na kolana, nie przyjmiecie naszej ideologii. No to jest coś strasznego i przed tym terrorem, homoterrorem papież broni ludzi biednych. Także bardzo wyraźnie papież broni dzieci przed genderową seks deprawacją. Przypomina, że w punkcie 281 edukacja seksualna dostarcza informacji, nie zapominając jednak, że dzieci i młodzież nie osiągnęły jeszcze pełnej dojrzałości. Informacja musi docierać w odpowiednim czasie oraz w sposób stosowny do przeżywanego etapu. W następnym punkcie wielką wartość ma taka edukacja seksualna, która pielęgnuje zdrową skromność. Jest to naturalna obrona osoby, chroniąca swe wnętrze, unikająca zamieniania je jedynie w przedmiot. No to jest wprost powiedziane przeciwko strasznej genderowej seksdeprawacji dzieci. Papież też przypomina w punkcie 84. Państwo proponuje usługę edukacyjną w sposób pomocniczy, wspomagając nieprzekazywalnym innym rolę rodziców, którzy mają prawo do swobodnego wyboru typu edukacji, dostępnej wysokiej jakości, jaką pragną dać swoim dzieciom zgodnie ze swoimi przekonaniami. Szkoła nie zastępuje rodziców, lecz jest wobec nich komplementarna. Jest to zasada podstawowa. Tu papież przypomina święte prawa rodziców do wychowania dzieci według swoich przekonań. Genderyści nie mają prawa deptać świętych praw rodziców. Wychowywać dzieci w gender rozpuście to jakby Izraelitów zmuszyć do wychowania dzieci w islamie. To jest łamanie podstawowych praw ludzkich, które na przykład dokonuje się w Niemczech, bo kiedy rodzice nie chcą puścić na lekcje seksdeprawacji, idą do więzienia, są aresztowani, jak w państwie totalitarnym. No to jest jasne zdanie Kościoła, no po raz setny i wypowiedziane przeciwko gender, przeciwko homoideologii. No jeżeli ktoś miałby wątpliwości w Kościele, no to trudno powiedzieć to jaśniej. Więc no, jest nadzieja, że chociaż te słowa może pomogą środowisku Tygodnika Powszechnego, który tak fanatycznie propaguje gender, homoideologię, no, wbrew papieżowi, wprost sprzeciwia się Ojcu Świętemu i całemu nauczaniu Kościoła. Tutaj jest też, no, przecież wyraźne potwierdzenie nauczania episkopatu. Mnie to też cieszy, bo no, widzę, no, mogę powiedzieć, jak bardzo to, co głoszę, zgadza się z nauczaniem Kościoła, z nauczaniem papieża. Też niestety ostatnio arcybiskup Hozer bardzo chwalił to, co robię i mówił, że tak dobrze moje działanie uzupełnia się z działaniem biskupów. Oni mówią bardziej ogólnie, ja jako naukowiec mogę podawać więcej szczegółów, konkretów. Także na ostatniej pielgrzymce duszpasterstwa lekarzy, służby zdrowia w Częstochowie, trzech obecnych tam biskupów wyrażało swoje poparcie dla tego, co robię, jak szereg innych biskupów. No, wyraźnie widać, jakie jest nauczanie Kościoła, za czym mamy iść. Bo po prostu gender to jest współczesny neomarksizm, to jest taka mutacja marksizmu, która ma podobne cele. Zresztą to widać też w Polsce, co objawia się ta twarz genderyzmu w postaci na przykład prac profesora Jacka Kochanowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest takim jednym z czołowych przedstawicieli gender i teorii queer, czy jakby gender do kwadratu. On zasłynął jako redaktor książki wydanej w 2013 roku Szkoła Milczenia, przegląd treści szkolnych podręczników do biologii, wychowania obywatelskiego, wychowania do życia w rodzinie, pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych. To jest opracowanie zbiorowe, w którym atakuje się wychowanie rodzinne do życia w rodzinie w polskich szkołach, które przynosi wspaniałe owoce. Właśnie dzięki temu wychowaniu wielokrotnie rzadziej polskie nastolatki chorują na choroby weneryczne czy zachodzą w ciąże. Tu widać wyższość polskiego wychowania nad seksdeprawacją, która jest często na zachodzie. Ale to oczywiście panu profesorowi się nie podoba, chce to wszystko zmienić, wyrzucić. Ale co on proponuje? No to widać właśnie w jego książce Socjologia seksualności. Kiedy na przykład z dumą opowiada o swoim częstym bywaniu w dark roomach. Dark roomy w klubach gejowskich to są takie zaciemnione pomieszczenia, gdzie można współżyć z inną osobą, zupełnie nie wiedząc nawet kim jest, jaką ma twarz. I na stronie 91 tak pisze pan Jacek o tym: praca nad emocjami w przypadku seksualnej transgresji związanej z poszukiwaniem w klubie przygodnego seksu męsko-męskiego wymaga zatem przebycia tej wielkiej drogi od wstydu i poczucia bycia kimś niegodnym ze względu na niewłaściwe postępowanie, aż do dumy i aprobowania potrzeb swojego ciała i sposobu zaspokajania tych potrzeb. Czyli on mówi, że trzeba od wstydu, naturalnego wstydu, który człowiek ma przed takim zachowaniem, dojść do dumy z takiego zachowania. Ale przecież taki seks zupełnie anonimowy, przypadkowy, no to jest no trochę tak jak pieski na ulicy. Jeżeli to jest takie wspaniałe według niego i można robić w dark roomach, no to też równie dobrze można robić na ulicach, jak to się robi w czasie parad gejowskich. No ale przecież to jest cofanie się w rozwoju człowieka. To jest to, co proponuje on polskim dzieciom. To tego polskie dzieci mają być uczone według profesora Kochanowskiego. Dumy z życia typowego dla dark roomów. Albo pod koniec swojej książki, no wprost postuluje odrzucenie kultury jako niezdrowej narośli i powrócenia do czego? Do zwierzęcości. Na stronie 215 czytamy: ekstaz erotyczny będący momentem zawieszenia praw kultury, momentem bezrozumnej, nieestetycznej, nieużytecznej, nieekonomicznej ekstazy jest triumfem tego, co zwierzęce, nad pracowicie wznoszonym gmachem człowieczeństwa. Jest wyparciem się człowieczeństwa, eksploracją tego, co zwierzęce. No, to są hasła powrotu do zwierzęcości. To się nam proponuje i tak mają być wychowane dzieci. Nawet, jak pisze na stronie 205, w walce z kulturą trzeba dojść do bełkotu, no bo kultura tworzy język, kultura tworzy zrozumienie. Natomiast wykroczenie to jest krzyk, bełkot, nie ma artykulacja. No, to jest propozycja cofania się do niższych rozwojów etapu ludzkości. To jest program genderystów. Jak dobrze, że tacy ludzie teraz w Polsce są zatrzymani, że polskie dzieci są bronione przed takimi ludźmi, całe szczęście, bo no, może mogło inaczej dojść do tego, co już jest w Niemczech. No, gdyby nie zmiana polityczna, to byłoby w Polsce też to, co w Niemczech. A w Niemczech też już ludzie się budzą, zaczynają bronić dzieci przed genderyzmem. Przecież już miliony ludzi uczestniczyło w marszach przeciwko seksdeprawacji dzieci w Paryżu, w Madrycie, w Rzymie, ostatnio też w Stuttgarcie. Czynią to z błogosławieństwem papieża Franciszka, który wzywa do obrony społeczeństwa przed gender, szczególnie do obrony dzieci. Ostatnio pod koniec lutego w Stuttgarcie były takie manifestacje, także sesja naukowa, gdzie właśnie wskazywano, jak strasznie niebezpieczna jest seksdeprawacja w szkołach. Na przykład znany psychiatra Bonelli zwraca uwagę, że on kiedy przeprowadza terapię ludzi, no widzi, jak czyny pedofilskie nieraz stają się strasznym ciężarem, cieniem na całe życie dla ofiar. I też widzi, jak właśnie pedofile urabiają swoje ofiary często właśnie przez rozbudzenie seksualne, przez podsuwanie pornografii, żeby tym bardziej uczynić je swoją ofiarą. Ale właśnie te programy genderowe tak rozbudzają dzieci, deprawują dzieci. To jest, i z tego cieszą się pedofile, że to jest praca na ich rzecz. No, przed tym trzeba bronić dzieci. Czy na przykład na sympozjum przypominano, że 40 przypadków najgorszych pedofilów w Austrii, 39 są natury homoseksualnej. To no pokazuje, jakie to jest szczególne zagrożenie. Pokazano też metody działania genderystów, którzy mają całą strategię zwalczania swoich krytyków, też wpływania na świadomość społeczną poprzez chociażby taki moralny narcyzm, mawianie ludziom, że czymś moralnym jest pobieranie gender. No, oznacza, że część ludzi jest za słaba, żeby opierać się wpływem otoczenia. To są niesamowite manipulacje, którym ludzie są poddawani. I mówiono też o takiej strasznej nietolerancji tych, którzy tolerują. Oni tak wiele mówią o tolerancji, a sami nie mają tolerancji za grosz. Na przykład w Stuttgarcie, kiedy odbywały się te manifestacje, w których uczestniczyło wiele rodzin, rodziców z małymi dziećmi, byli strasznie atakowani przez bojówki gejowskie. Także, żeby w ogóle te demonstracje się odbyły, to kilkuset uzbrojonych po zęby policjantów musiało chronić dzieci i rodziców przed bojówkami gejowskimi, niesamowicie agresywnymi, lewackimi, ateistycznymi bojówkami, które znosili straszne okrzyki, chwalili się, pokazywali, że Pismo Święte używają jak papier toaletowy. Kiedy słucha się nagrań z tych manifestacji, to słychać ciągle takie niesamowite dźwięki, ryki tych bojówek gejowsko-ateistycznych. No to jest jakaś hańba, wstyd dla Niemców, kiedy w XXI wieku pokojowa demonstracja rodziców z dziećmi musi być chroniona przez potężne oddziały policji przed tak agresywnymi bojówkami gejowsko-ateistycznymi. No to wszystko już by się działo w Polsce, gdyby nie zdecydowana postawa mądrych polityków, którzy zatrzymali to. To uratowało polskie dzieci. Za to trzeba być bardzo wdzięcznym, to jest też dar Boży. No i tym bardziej jest zrozumiałe oburzenie ludzi, którzy widzą, że niektórzy duchowni popierają polityków popierających gender. Przecież program gender to jest program deprawacji i ateizacji. Program ateizacji poprzez deprawację, czyli zniszczenia Kościoła i też zniszczenia Polski. Więc duchowni, którzy popierają takich polityków, no taki program, no zdecydowanie obracają się przeciwko Kościołowi, przeciwko wierze. No poza tym uprawiają partyjniactwo, które jest zupełnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła, sprzeczne z kodeksem kanonicznym. I to no, trzeba prosić przełożonych, żeby powstrzymali takie działania. To jest wielkie zgorszenie i to jest wymierzone przeciwko Kościołowi i przeciwko Polsce. Też, no właśnie w tym kontekście widać problemy europejskie, zagrożenia Europy. One biorą się w dużym stopniu z degeneracji duchowej Europy. To też w czasie podróży, pielgrzymek, studiów nieraz widziałem ruiny wielkich cywilizacji. Widać, że to były kiedyś potężne państwa, imperia, które dominowały nad okolicznymi narodami, budowali wspaniałe miasta, a teraz po tym zostały ruiny i piasek. Największe cywilizacje upadały, często pod wpływem ataku z zewnątrz, ale też wewnętrznej słabości. To już Platon obserwował u Persów, że dobrobyt, luksus ludzi bardziej niszczy, nawet degeneruje, niż wojny. Wielu ludzi w warunkach bogactwa skupia się tylko na zmysłowych przyjemnościach, które nie dają przyszłości. I to jest właśnie problem Europy, która osiągnęła olbrzymie bogactwo, w którym jednak wielu ludzi się degeneruje. No, ludzie są, można powiedzieć, tak bogaci, że zarazem za biedni, żeby mieć dzieci. W swojej pysze, zarozumiałości, przemądrzałości, popełniają zbiorowe samobójstwo, bo jeżeli nie ma się dzieci, to całe społeczeństwo, to umiera naród. I w to miejsce właśnie wchodzą uchodźcy, wchodzi też islam. Przy czym tutaj trzeba być roztropnym, trzeba ludziom pomagać, tak jak przypomina papież Franciszek, tylko też trzeba pamiętać, że najpierw mamy dbać o najbliższych, o rodzinę. Przynajmniej 5 miliardów ludzi żyje na dużo gorszym poziomie niż w Europie i jeżeli nie będzie żadnych kontroli na granicach, to do Europy chętnie przyjdzie i 5 miliardów ludzi, żeby poprawić swoje warunki bytowe. Tylko że to będzie koniec Europy. Wtedy Europa będzie podobnie biednym krajem jak inne. Tak się nie pomoże, niszcząc własne kraje. Można pomagać, szczególnie na miejscu, ucząc osiągnięć europejskich, kulturowych, cywilizacyjnych. Ale nie jest możliwe przyjęciu do Europy 5 miliardów ludzi, a tyle chętnie by przyszło. Znaczna część tych ludzi, większość, to jest wiadomo, że większość, nawet 80%, 90% uchodźców, to są uchodźcy ekonomiczni, nie z terenu wojen, tylko ekonomiczni. I to trzeba umieć rozdzielać. Też trzeba patrzeć na czyny papieża i Watykanu. Watykan ma takie środki, że mógłby dziesiątki tysięcy uchodźców utrzymywać, a jednak wziął na utrzymanie tylko kilka rodzin. Czyli to pokazuje, że też inne cele uważa za ważniejsze. Że trzeba tutaj zachowywać odpowiednie proporcje i szczególnie pomagać ludziom na miejscu. Też w obozach dla uchodźców, gdzie ludzie nieraz przez lata czekają na wizy do Europy i nie otrzymują, chociaż w pełni na to zasługują, ale wpuszcza się równocześnie ludzi, którzy przemocą z powodów ekonomicznych idą do Europy. Przecież to jest niesprawiedliwe. I też trzeba rozumieć i szanować obawy przed islamem. Przecież takie jest doświadczenie, że islam w swoich dziejach prowadził do najgorszych wojen. Przynajmniej połowa terenów chrześcijańskich została podbita przez muzułmanów przemocą na drodze strasznego terroru. I też jest takie doświadczenie, że gdzie muzułmanie osiągają większość, władzę, to z reguły bardzo źle zachowują się wobec innych, którzy stają się mniejszością. Te mniejszości tracą nieraz podstawowe prawa, są prześladowane, nie mogą nawet zbudować kościoła. Z tym trzeba się liczyć, że jeżeli muzułmanie osiągną większość w Europie, to tak u nas będzie. I właśnie taką szansą są muzułmanie letni, nieprzekonani, bo tacy może nie są tacy wojowniczy. Natomiast muzułmanie gorliwi mogą łatwo stawać się terrorystami, ponieważ to mają zapisane w Koranie. W Koranie jest mnóstwo wezwań do walki z innymi, z chrześcijanami. Mamy ponad 90 wezwań do naśladowania Mahometa, a Mahomet co pół roku popełnił jakąś zbrodnię. Napadał na niewinnych ludzi, rabował, zabijał, kazał zabić na przykład 800 Żydów. To był już jakiś holokaust Żydów. A czyta się w Koranie wezwanie do naśladowania Mahometa. Więc gorliwy muzułmanin może łatwo stać się terrorystą. Gorliwy chrześcijanin staje się świętym, jak Matka Teresa, jak święty Franciszek. Natomiast muzułmanin może łatwo stać się terrorystą, jeżeli będzie przekonany, a przecież kiedy muzułmanie będą mieli większość, będą rządzić w Europie, to nie ma gwarancji, że właśnie dominacji nie zdobędą najbardziej radykalni, przekonani muzułmanie, czyli prawdziwi muzułmanie, gorliwi muzułmanie. W islamie jest mnóstwo różnych nurtów, tak różnych, że muzułmanie często się mordują nawzajem, ale też mordują chrześcijan. I te mordy, te wojny mogą być przeniesione do Europy. To tutaj muzułmanie mogą toczyć wojny między sobą, ale przede wszystkim też przeciwko chrześcijanom, ale tym bardziej ateistom. Przecież wiemy, jak bardzo są prześladowani, mordowani chrześcijanie w krajach muzułmańskich, jak nawet nie mogą zbudować świątyni. Przecież to wszystko trzeba brać pod uwagę, z tym trzeba się liczyć. Propaganda lewacka ateistyczna chce sprowadzać muzułmanów, bo oni liczą, że im zapewnią władzę, będą głosować na nich, ale do czasu. Potem jak sami osiągną władzę, to to będzie najgorsze dla ateistów. Dlatego zrozumiałe jest kończenie ostrożności, roztropności, żeby no, nie doprowadzić do zagłady Europy. No, kalifat nie jest najlepszym rozwiązaniem, chociażby z powodów kulturowych. No, można wspomnieć, że przecież właśnie serce Europy jest źródłem największych wynalazków w dziejach ludzkości. Szacuje się, że 97% największych wynalazków w dziejach ludzkości powstało właśnie w kręgu kultury chrześcijańskiej i żydowskiej. Szczególnie w środku Europy, w takim pasie od Wielkiej Brytanii poprzez Francję, Niemcy do Włoch. Tutaj było najwięcej twórców kultury. Właśnie tutaj szczególnie przyczynił się Kościół katolicki, który tworzył pierwsze uniwersytety. Na przykład w samym Paryżu można naliczyć 12% najbardziej wybitnych postaci całej ludzkości. W samym rdzeniu Europy Zachodu pracowało 80% najbardziej twórczych Europejczyków. Na przykład na 4000 największych twórców nauki i kultury 550 to byli Niemcy. Oni tu mają największy udział. Przecież z tych odkryć zabytków, tych odkryć wynalazków korzysta cała ludzkość. Jednak islam nie stworzył niczego podobnego. To jednak chrześcijaństwo i judaizm doprowadziło do największego rozwoju nauki i kultury, która służy całej ludzkości. No przecież to byłaby strata całej ludzkości, gdyby te ziemie, najbardziej te tereny, te narody najbardziej płodne wynalazki, no, zamieniły się w kalifat. To też, jak niestety trzeba się obawiać, by nie służyło rozwojowi naukowemu, duchowemu ludzkości. Tutaj właśnie w związku z tymi odkryciami warto patrzeć na wielki naród żydowski, właśnie też jak można sobie radzić w trudnej sytuacji. Mówi o tym znakomita książka Krzysztofa Kopotowskiego, Geniusz żydowski na polski rozum, który pokazuje wielkość narodu żydowskiego i radzi, żeby się od niego uczyć. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, w tym wieloetnicznym państwie prawa, wolnej konkurencji mogą swobodnie ujawniać się talenty każdej kultury narodowej. A Żydzi stanowią tylko 2% mieszkańców USA. Jednak żydowskie pochodzenie ma 20% profesorów najważniejszych uniwersytetów, 40% wspólników najważniejszych kancelariach prawniczych Nowego Jorku i Waszyngtonu. Mają 10% senatorów, prawie 5% posłów do Izby Reprezentantów, ale 1/3 sędziów Sądu Najwyższego. 139 z 400 najbogatszych Amerykanów to są Izraelici. 1/4 z 50 najbogatszych ludzi świata jest również pochodzenia żydowskiego. Choć Żydzi stanowią tylko 2 promile ludzkości. To się nazywa nadreprezentacja. Także są na szczycie osiągnięć naukowych. Na przykład około 1/4 wszystkich laureatów Nagrody Nobla ma pochodzenie żydowskie przynajmniej po jednym rodzicu. No, coś niesamowitego. Ludzie, którzy stanowią 2 promile ludzkości, otrzymali 1/4 nagród Nobla. No to jest coś fascynującego. Jak wiele może osiągnąć niewielki naród, jeżeli rozwija swoje talenty, jeżeli jest solidarny. I to, myślę, też jest wspaniała nauka dla Polski. Teraz, kiedy właśnie Polska jest tak atakowana z różnych stron, tak się nam ubliża, traktuje się jak podludzi, którzy nie mają prawa do własnej tradycji, własnej wiary, to można patrzeć z nadzieją na naród żydowski, bo jednak no my nie jesteśmy, na szczęście, że tak atakowani jak Żydzi. No, Żydzi są otoczeni w Izraelu przez śmiertelnych wrogów, którzy by ich chętnie wymordowali, zepchnęli do morza, a jednak utrzymują swoje państwo. W Izraelu w ogóle jest tylko około 16 milionów Żydów na świecie, 6 milionów w Izraelu, 6 milionów w Stanach. Jednak z takimi zagrożeniami sobie radzą. Czyli można sobie poradzić. Tylko no, trzeba być solidarnym, wspierać się nawzajem. Trzeba rozwijać swoje talenty, właśnie tak jak naród żydowski. Wspierać przez rozwój kultury, przez wiarę. Podkreśla się, że wielka inteligencja żydowska najpierw długo była ćwiczona w studiach nad Pismem Świętym, nad Biblią. Tu właśnie rozwijał się intelekt żydowski. kiedy Żydzi byli zamknięci w gettach, też nie mieli innych możliwości. Natomiast w XIX wieku, kiedy mogli wyjść z tych miejsc zamkniętych, kiedy mogli włączyć się w kulturę okolicznych narodów, wtedy zaczęło dochodzić do największych odkryć. Właśnie kiedy geniusz żydowski połączył się z geniuszem otaczających narodów. No jak na przykład geniusz Einsteina, czy geniusz Husserla. Właśnie to nam pokazuje, jak ważne jest zachowanie własnej tradycji, tożsamości, religii. Gdyby Żydzi tak bardzo prześladowani, nienawidzeni, krzywdzeni, poddali się, gdyby się wtopili w inne narody, no to nie byłoby tej wspaniałej kultury, nie byłoby tych odkryć naukowych, tych osiągnięć. Właśnie warunkiem sukcesów żydowskich było zachowanie własnej tożsamości narodowej i religijnej. I to jest wzór dla Polaków. Teraz właśnie, kiedy Polska jest tak strasznie atakowana, to tym bardziej trzeba być solidarnym, trzeba się wspierać nawzajem, bo to, czego dokonali Izraelici, my też możemy dokonać. Dlatego, że też Izraelici byli szczególnie wierzącym narodem i Polska jest bardzo wierzącym. Może liczyć na szczególną pomoc z góry. Bo zatem często jest tak, że właśnie małe narody odgrywają wielką rolę pod względem kulturowym czy religijnym. Jak Żydzi, przecież Palestyna była maleńkim krajem w Imperium Rzymskim, czy potem Irlandia, Szkocja, z której wychodzili misjonarze, którzy ewangelizowali Europę, mnisi iroszkoccy. Właśnie mały kraj może mieć olbrzymie znaczenie duchowe, religijne. Podobnie teraz Polska. To jest nasza specjalność, religijność. I to trzeba szanować. Tak jak każdy człowiek, każdy naród ma swoje słabe i mocne strony. I widać, że szczególnie mocną stroną Polski jest wiara. Tym możemy służyć innym. I mamy do tego potencjał. Mamy swoją wspaniałą tradycję. Tylko musimy rozwijać swoją kulturę. Chociażby na wzór Izraelitów, którzy w procesie wychowania szczególnie doceniają to, co duchowe. Dbają, żeby ich dzieci mieli najlepsze książki, żeby się uczyły, studiowały. Pobudzają innowacyjność dzieci, pomysłowość. My też tego potrzebujemy, bo Polska jest na jednym z ostatnich miejsc innowacyjności gospodarki w Europie, a to jest warunek powodzenia gospodarczego, szczególnie dzisiaj. My jesteśmy zdolni do innowacji. Wielu naszych inżynierów wspaniale pracuje, ma kierownicze stanowiska na Zachodzie, jak to widziałem właśnie podczas moich podróży z wykładami. Inżynierowie polscy projektują maszyny, samochody w Niemczech, w Kanadzie, Wielkiej Brytanii. Są tym świetni i mogliby być w Polsce, tylko trzeba stworzyć im do tego warunki. Mamy też jeszcze potencjał demograficzny. W Polsce mamy około 38 milionów mieszkańców, ale w świecie jest około 21 milionów ludzi polskiego pochodzenia. To razem około 60 milionów ludzi polskiego pochodzenia. No oczywiście część z nich nie chce być Polakami, nie szanuje Polski, czy nawet zdradza Polskę, współpracuje z jej wrogami dla swojego interesu, tak jak to zawsze było. Ale nawet powiedzmy, gdyby 60% albo 50% Polaków chciało być Polakami, zostało w tej wspaniałej, wielkiej tradycji, to już jest tak ponad 30 milionów ludzi. To jest wielki potencjał. To z tymi ludźmi można wiele zrobić, tylko trzeba ich właśnie mobilizować, trzeba rozwijać intelekt, bo z tym nieraz jest niedobrze. Podobno w ciągu roku nawet prawie 20 milionów Polaków nie przeczyta żadnej książki, albo podobno 10 milionów Polaków nawet nie ma książek w domu. Tutaj mamy wielką potrzebę nadrobienia naszych zaległości. Wszystkim kieruje duch, intelekt. Właśnie chodzi o to, żeby rozwijać osobę, rozwijać intelekt, rozwijać serce, rozwijać wolę, bo wtedy możemy najwięcej dobra zrobić dla siebie i dla innych narodów. Właśnie narody powinny być jak rodzina, jak bracia i siostry, tylko żeby być rodziną, trzeba zachować swoją tożsamość, a nie rozpłynąć się w jakiejś anonimowej masie. Żeby być rodziną wspaniałych drzew, to trzeba być dębami zakorzenionymi, a nie jakąś hałdą piasku. To jest możliwe uratowanie Polski, jest możliwe uratowanie Europy. Tak jak uratował się wielki naród żydowski, o wiele większych problemach i opresjach. Tylko trzeba z jednej strony dać z siebie wszystko, a z drugiej strony przede wszystkim otwierać się na Boga. Trzymać się mocno Pana Jezusa i Matki Bożej, a reszta będzie nam dodana. I to jest najważniejsze, co mamy do powiedzenia.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. W studiu Radia Maryja ksiądz profesor dr habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Temat naszych rozmów: jak ocalić Europę. Zapraszam gorąco Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Przypomnę numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów z zagranicy: 56 655 23 33 i 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę Państwa o wypowiedzi w miarę syntetyczne, abyśmy jak najwięcej osób mogli zaprosić do wspólnego dialogu podejmowanego na antenie naszego radia.
Czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś. Nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Sławek z Małopolski. Chciałem po prostu przywitać księdza profesora, ojca prowadzącego. Właśnie taka refleksja, która mi się nasunęła odnośnie właśnie do tego, co ksiądz profesor, ksiądz doktor na temat kultury europejskiej i wkładu narodu żydowskiego w tą kulturę. No chciałbym może rozróżnić pewne rzeczy, bo czym innym jest jakby cywilizacja techniczna, pewne wynalazki, które po prostu ludzkość odkrywa, pewne prawa fizyki czy tworzenie nowych urządzeń, od takiego, bym powiedział, rozwoju może duchowego. I tutaj ksiądz profesor podał przykład narodu żydowskiego, jego geniuszu i tą właśnie nadreprezentatywność, jeśli chodzi o obecność tego narodu w instytucjach czy politycznych, gospodarczych, czy też innych. Natomiast chciałem zwrócić też na pewien aspekt, że niekoniecznie to musi wynikać z jakiejś wiedzy merytorycznej, ale może to też wynikać z popierania się, prawda? Ktoś może mieć większy dostęp, łatwiejszy dostęp do jakiegoś stanowiska, do rozwoju swojej, powiedzmy, jakiejś wiedzy, czy to w zakresie, no wiadomo, czy...
Tak, panie Sławomirze.
Natomiast tylko jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że no, w pewnych aspektach ja bym raczej nie chciał się tutaj wzorować na rozwiązaniach pewnego nurtu, podkreślam, myśli żydowskiej, gdzie obowiązuje pewna taka moralność sytuacyjna, prawda? Ja tutaj bym polecał bardzo opracowania Feliksa Konecznego na temat właśnie różnic między tą kulturą żydowską a kulturą chrześcijańską.
Bardzo dziękujemy, panie Sławomirze, i pozdrawiamy, panie księże profesorze.
Tak, oczywiście sukcesy narodu żydowskiego wynikają też z wielkiej solidarności. Oczywiście to też można przeczytać w księdze pana Kołotowskiego, zresztą znamy swojego doświadczenia. No to jest zrozumiała solidarność utworzona przez tysiące lat diaspory, prześladowań. Żeby przeżyć, trzeba było się wspierać. To też rozwijało inteligencję, bo człowiek, który jest taki zasiedziały, pewny swojego miejsca, jak właśnie niektóre narody, rody w Europie od setek lat, no może być trochę taki ospały w tej swojej pewności. Właśnie ludzie syci, bogaci, pewni swojego statusu, mogą się cofać w rozwoju intelektualnym. Natomiast no, dla Żydów często ich egzystencja, ich jutro były niepewne. Musieli ciągle myśleć, być przytomni, chronić się przed różnymi niebezpieczeństwami, co też sprzyja inteligencji, rozwija inteligencję i co też prowadzi do solidarności między sobą. Więc oczywiście te sukcesy wynikają z inteligencji specjalnej, ale też z wielkiej solidarności. To oczywiście z tym się zgadzam. I też, jeżeli chodzi o uczenie się, wiadomo, no, nie można wszystkiego na nas powiedzieć, ale no, myślę, trzeba stosować taką zasadę, że z góry wiadomo, że w każdym człowieku i w każdym narodzie jest pewne dobro i pewne zło, jest pewna prawda i pewien fałsz, pewne kłamstwo. Dlatego trzeba być otwartym krytycznie. To jest no, jedna z podstawowych zasad życia duchowego, że trzeba być na każdego otwartym, ale otwartym krytycznie, bo w każdym człowieku i w każdym narodzie jest jakaś dobra, jakieś prawda, jakieś dobro i prawda, których ja nie mam. I jeżeli się otworzę, to mogę z tego skorzystać, mogę się ubogacić prawdą i dobrem, które jest w innym człowieku, w innym narodzie. I vice versa, tak samo inni, o ile będą otwarci na mnie, na mój naród, mogą się ubogacić. Ale w każdym człowieku, w każdym narodzie jest też pewne zło, pewna nieprawda, fałsz, kłamstwo. I na to muszę być zamknięty. Podobnie jak inni muszą być zamknięci na kłamstwo, zło, nieprawdę, która jest we mnie, czy w moim narodzie. To trzeba różnicować właśnie. Ogólna zasada, tak? Trzeba być otwartym, ale krytycznie otwartym. Otwartym na prawdę i dobro, zamkniętym na kłamstwo i zło. Zresztą tutaj właśnie można wspomnieć o takim fundamentalnym błędzie tak zwanych katolików otwartych, którzy ciągle mówią o otwarciu Kościoła, tylko że oni właściwie propagują takie otwarcie totalne, otwarcie na wszystko, czyli też otwarcie na fałsz, błąd, kłamstwo. I to powoduje też śmierć, zanikanie takiej formacji, no bo to prowadzi do samobójstwa duchowego, no bo być otwartym bezkrytycznie na wszystko, jak tak zwani katolicy otwarci, no oznacza śmierć, bo to tak jakbyśmy otwarli drzwi do domu i pozwolili każdemu wchodzić, no to będzie każdy przestępca i zniszczy nasz dom. Więc oczywiście tutaj ja propaguję otwarcie, szczególnie na wielki naród żydowski, ale też na każdy naród. Otwarcie na prawdę i dobro, które jest w każdym człowieku i w każdym narodzie. Ale zarazem zamknięcie na zło, fałsz, manipulacje, kłamstwo, które też może być obecne w każdym człowieku i w każdym narodzie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Stanisława z Podkarpacia.
Bardzo proszę, Pani.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu i doktorowi księdzu. Dlatego, że to już dawno, dawno powinno być ruszane. Ile ludzi nie wie, co to znaczy słowo gender. Ja proszę ojca, już bym dzwoniła i do telewizji, trwam do radia. Maria, rozmawiałam z ojcami, prosiłam, żeby to jakoś udostępnić, bo bardzo dużo ludzi nie wie, nawet co tak zadowią, jak ktoś tak chce potłumaczyć, co to znaczy, co nasze dzieci miały się uczyć w szkole. Proszę ojca, ja z całego serca wam za ten program dziękuję. I ojcu, i profesorowi księdzu, i życzę wam czego najlepszego, opieki Ducha Świętego Matki Najświętszej i żeby takich programów było więcej, żeby tłumaczyć właśnie o tych sprawach. Bo bardzo dużo ludzi nie wie, to jest naprawdę, to było straszne. Bóg zapłać wam wielki i szczęść Boże.
Bóg zapłać jest z Panem Bogiem.
Bóg zapłać i prosimy o modlitwę, bo tutaj można czuć, że to jest bardzo wierząca osoba, a właśnie tak jest, że osoby wierzące, które nawet nie mają wielkiego wykształcenia, mogą być o wiele większe, bliższe Bogu niż przemądrzali ludzie wykształceni. No tak jak to było w czasach marksizmu, gdzie mieliśmy też nieraz do czynienia z wielką pychą ludzi wykształconych, czy nawet profesorów, a okazało się, że proste osoby, ale wierzące, były o wiele bliżej prawdy i miały rację niż zarozumiali profesorowie ateiści. Zresztą można zauważyć, że wszystkie najgorsze ideologie ostatnich czasów zostały wymyślone przez ludzi z wyższym wykształceniem, którzy mieli wyższe wykształcenie, ale bardzo niskie wychowanie, którzy mieli niewychowane serce, niewychowaną osobowość. No i cieszę się, że spotykamy się z takim odzewem, chociaż do gender to jest jeden z tematów naszej audycji. Już wcześniej byłem uczestniczyłem w takich audycjach, które właściwie całkowicie były poświęcone tematowi gender, czy no właśnie te ponad 200 wykładów, które miałem w Polsce i w świecie. No ale też przede wszystkim wielki list pasterski Episkopatu Polski przestrzegający przed gender. Wypowiedzi papieży, też w ostatniej adhortacji papieża Franciszka. To jest no, wspaniałe nauczanie Kościoła, to jest wielkość Kościoła, który potrafi z taką odwagą przeciwstawiać się gender, mimo jego potęgi, wpływów. No, gender jest podobnie jak marksizm, ma podobne wpływy, ale i Kościół tak jak miał odwagę przeciwstawić się marksizmowi, przeciwstawia się gender i podobnie ma rację, bo kieruje się mądrością ludzką i najwyższą mądrością Bożą, tylko oczywiście tak, zgadzam się z panią, że nasze społeczeństwo ciągle za mało wie o gender i to jest bardzo niedobrze, bo właśnie do metod działania genderystów należy utrzymywanie ludzi w nieświadomości, no bo gdyby ludzie wiedzieli, co oni robią, co chcą, to by się nigdy na to nie zgodzili. Dlatego warunkiem powodzenia genderystów jest działanie w ciemności, za plecami ludzi, przy pogwałceniu procedur demokratycznych, bo demokratycznie to ludzie by na to się nie zgodzili, ale dlatego właśnie tak ważne jest szerzenie wiedzy, żebyśmy mieli świadomość, kto jest naszym przeciwnikiem i czego chce.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, dzwoni Marian, Leo Marian z Dortmundu. Ja bardzo dziękuję księdzu profesorowi Oko za ten wykład i miałem też okazję widzieć tutaj przez satelitę wykład w telewizji Trwam. I tam zaniepokoił mi jeden głos. Ponieważ ja u pana Pospieszalskiego widziałem program na temat księdza Sowy i muszę powiedzieć, że nie widziałem tego zaniepokojenia takiego, że on jest jakimś złym kapłanem. Bardzo gorliwym, nawet może za bardzo gorliwym. I ksiądz profesor o tym wspomniał. I czy by ksiądz profesor był gotów coś więcej na temat powiedzieć? Bo moje serce, tak mówiąc, trochę judaistycznie trzepocze się. Ja nie bardzo wiem, po prostu, jakie mam przyjąć stanowisko w stosunku do tego młodego księdza. Myślę, że się jasno wyraziłem.
Tak,
chyba.
Panie Marianie, już przekazujemy głos księdzu profesorowi i gorąco pozdrawiamy.
No, to nie jest taki młody ksiądz, już jest grubo po 50, ale no może pan tak nie śledzi dokładnie wydarzeń w Polsce, ale no ksiądz Sowa w ostatnich latach jest źródłem wielkiego zgorszenia, kiedy no, funkcjonuje właściwie jako funkcjonariusz partyjny, a nie człowiek Kościoła. Przemawia na zebraniach partyjnych, radzi partii politycznej, jak wygrać wybory. To są wszystko działania zakazane dla księdza. Ksiądz nie może funkcjonować jako działacz partyjny. Na to są wyraźne kanony prawa, kanonicznego prawa kościelnego. To jest księdzu absolutnie zabronione. To jest wykroczenie niedopuszczalne i to jest źródłem zgorszenia. No, ksiądz nie może uprawiać partyjniactwa, ksiądz nie może stawać się funkcjonariuszem partyjnym. Tym bardziej, że partia, która popiera, chciała wprowadzić w Polsce gender. Właśnie te najgorsze zasady gender, czyli deprawację dzieci, ateizację poprzez seks deprawację, to by było wprowadzone, gdyby dalej rządziła. To była katastrofa dla Polski. No. Chociaż z tego powodu tacy ludzie nie powinni sprawować władzy, którzy na polecenie Berlina czy Brukseli zrobią wszystko, także to, co najgorsze dla Polski. To jest niedopuszczalne. I niedopuszczalne jest, żeby ksiądz coś takiego popierał, no bo to jest droga samobójstwa narodu i samobójstwa Kościoła. No widzimy, narody, które mają ten problem, jak Niemcy, umierają. No bo jeżeli zniszczy się małżeństwo, zniszczy się rodzinę, no to nie ma przyszłości, nie ma dzieci. Więc Dlatego no, ksiądz Sowa budził takie oburzenie i zgorszenie, bo po pierwsze zachowuje się nie jak ksiądz, tylko jak działacz partyjny, a po drugie popiera program polityczny absolutnie sprzeczny z nauczaniem Kościoła. Program, który popiera gender, który prowadzi do ateizacji i do zniszczenia Kościoła.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Na wieki wieków, amen. Trochę głośniej poproszę, bo bardzo słabo panią słyszymy.
Dobrze, postaram się.
Kogo witamy, skąd telefon?
Spod Warszawy, Urszula. Właśnie chciałam nawiązać do tego, co...
Pani Urszulo, radio jest niewyciszone.
Tak, już.
A my się słyszymy i czasu naszego szkoda. Bardzo proszę.
Przepraszam bardzo. Ja chciałam nawiązać do tego, co przed chwileczką ksiądz profesor mówił. No właśnie, to zgorszenie, które jest za sprawą księdza Sowy, to jest zrozumiałe. Natomiast no, nie rozumiem z kolei sprawy, w tej chwili nie pamiętam nazwiska tego księdza, który no, zajmował się młodzieżą narodową, narodowców, gdzie po prostu no, przekazywał wartości i ksiądz Sowa w dalszym ciągu może pojawiać się, głosić, że tak powiem, swoje teorie. Natomiast tamten ksiądz no, został pozbawiony w ogóle nauczania, tak? Jak przez jakiś czas jest odizolowany od głoszenia. Więc jak to właściwie jest? Dlaczego tak się dzieje? Chciałabym usłyszeć coś na ten temat księdza profesora.
Dziękuję.
No tak, no to jest właśnie zgorszenie dla wielu katolików w Polsce, no bo opinie zapewne większości ludzi, jednak w odczuciu, ksiądz Sowa wielokrotnie, o wiele bardziej zasłużył na takie odsunięcie. Przecież ksiądz Sowa wprost atakował episkopat, postanowienia episkopatu i to jest źródłem zgorszenia, no. Ale no tak jak mówiłem tutaj, no, trzeba apelować do księdza kardynała Nycza, no bo praktycznie on ma nad nim władzę. To i on go chroni, bo ksiądz Sowa, no, czy miał być już wyrzucony w seminarium krakowskim, wtedy ksiądz Nycz go chronił i teraz chroni. No, no trzeba prosić no, wyższe władze kościelne, żeby ukróciły ten proceder, bo to naprawdę to bardzo szkodzi Kościołowi w Polsce.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Dariusz z Zamościa. Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora. Tutaj ksiądz profesor bardzo dobrze powiedział, że my powinniśmy się uczyć też od innych narodów, prawda? Mądrości ich życiowej i doświadczenia religijnego. I bardzo dobrze, bo tutaj i Żydzi właśnie pokazali w pewnym momencie, prawda, przez imię Boga, w jakim miejscu stoją, a my jesteśmy w lepszej sytuacji, bo my, jeżeli chodzi o Europę, tutaj wychodzimy z chrześcijaństwa, jesteśmy o wiele lepszej sytuacji niż Żydzi wtedy, bo my jakoby chrześcijanie, prawda, w Chrystusie jesteśmy mocniejsi i tutaj właśnie nakłada się taka rzecz, bo jak po prostu pokazać Europie, jak pokazać ludziom, że tak należy żyć, a nie inaczej. A bardzo prosty sposób, bo chociaż jest najtrudniejszy, bo łatwo jest mówić, trudniej zrobić. Jezus mówił, jeżeli mnie nie wierzycie, choć powinniśmy mu żyć, my mamy wierzyć w Chrystusie, prawda, w Chrystusa i jeżeli chociaż mi nie wierzycie, to wierzcie ze względu na uczynki moje i to jest czas ludzi, którzy nie tylko słowem, ale swoją postawą, stojącą w prawdzie, pokażą, że kim jest człowiek tak naprawdę. Europie musowo przywrócić godność ludzką. Kim jest tak naprawdę człowiek, żeby człowieka nie rozmydlić. I tutaj ja wiem, że w Kościele, w ogóle świecie się głosi taką bądź ciepły, bądź miły, bądź miłosierny. Tak, tylko że, bo chrześcijanin w żadnym wypadku, jak chodzi w imię Chrystusa i ewangelizując z powrotem Europę, nie może być agresorem. W żadnym wypadku nie może być agresorem. Ale też nie może być chrześcijaninem takim łatwowiernym, zbyt miłosiernym, dlatego że wtedy będzie Panu Bogu, a świeczkę, a diabłu ogarek. A to już jest naprawdę w ten sposób. Po prostu musimy być grzeczni, ale nie za grzeczni.
Dziękuję Panie Dariuszu i pozdrawiam. Bóg zapłać.
Tak, oczywiście no tutaj w ewangelizacji, jak we wszystkim, ale szczególnie tutaj najlepiej wzorować się na Panu Jezusie, który był, można powiedzieć, miłością wcieloną, dobrocią wcieloną, miłosierdziem wcielonym, który no, traktował z największą miłością, czułością ludzi, ale nie wszystkich. Ludzi dobrej woli, ludzi otwierających się na niego, szukających pomocy, nawet grzeszników nawracających się, traktował wspaniale, z wielką miłością i czułością. Wspierał ich w rozwoju. I tak to jest zasadnicza postawa wobec człowieka. Ale Jezus, jeżeli napotykał ludzi cynicznych, zakłamanych, jak faryzeusze, no to był bardzo surowy. No, Jezus też mówił plemię żmijowe, groby pobielane, mordercy proroków. I szczególnie napominał kapłanów i faryzeuszów, czyli teologów, ludzi najbardziej wykształconych, gorliwych religijnie, którzy no, czynili wiele dobra, ale też wiele zła, bo przywódca religijny może ludziom bardzo pomóc w drodze do Boga, w zbawieniu, ale może też bardzo przeszkodzić. Jeżeli żyje w sposób fałszywy, podwójny, zakłamany, to może stać się największą przeszkodą dla ludzi. Zadaniem kapłanów, osób duchownych, zasadniczym jest pomoc ludziom w zbawieniu, w drodze do nieba. A jeżeli stają się zgorszeniem, no to mogą być wielką przeszkodą. Dlatego no właśnie trzeba sobie zdać sprawę, że Jezus szczególnie najbardziej ze wszystkich atakował właśnie upadłych, fałszywych kapłanów i teologów. I z tym trzeba się liczyć, że właśnie dlatego trzeba no nieraz krytycznie, znaczy zawsze trzeba na każdego być otwartym krytycznie, jak mówiłem, także na duchownych, pamiętając, że tak jak wtedy za czasów Jezusa, ale tak zawsze w historii Kościoła byli święci duchowni, ale też ludzie, którzy przechodzili na ciemną stronę mocy, jak Judasz. I przed takimi ludźmi trzeba szczególnie ostrzegać i napominać nawet surowo, tak jak to robił Jezus. Ponieważ no, duchowni, którzy schodzą na złe drogi, no to są ślepi przewodnicy ślepych. Przed tymi ludźmi Jezus najbardziej ostrzegał i to należy do Ewangelii, żeby ostrzegać. I nieraz nawet w mocnych słowach dla ich dobra, ale też dla dobra ludzi, których zbawienie może być zagrożone przez ślepych przewodników. Bo tu chodzi o rzeczy najważniejsze. Też trzeba pamiętać, też w roku miłosierdzia, że warunkiem miłosierdzia jest nawrócenie. Bóg może przebaczyć wszystkie grzechy, o ile się nawrócamy, o ile żałujemy. Przecież to jest katechizm, to jest elementarz religii. Do otrzymania miłosierdzia potrzebne jest nawrócenie. Zero nawrócenia to zero miłosierdzia. Człowiek musi się nawrócić, żeby otrzymać miłosierdzie Boże. O tym nie można zapominać. To nie jest tak, że człowiek może cynicznie sobie grzeszyć i coraz więcej grzeszyć i zarazem myśleć, że Bóg mu wszystko wybaczy. Przecież Ewangelia mówi wyraźnie, że Bóg może i chce nam wszystko wybaczyć, o ile się nawracamy. I to trzeba wyraźnie mówić. No, najlepszy sposób ewangelizacji to jest upodabnianie się do Jezusa, ale no to właśnie to jest praca nad całe życiem. Całe życie mamy się rozwijać i upodabniać do Jezusa. Nikt z nas nie jest doskonały. Każdy ma swoje słabości, grzechy, ale właśnie dlatego, że nie jesteśmy doskonali, to codziennie mamy być lepsi. Właśnie po to jest nam to dane życie, żebyśmy codziennie byli lepsi, żebyśmy codziennie bardziej kochali, codziennie więcej wiedzieli, codziennie byli bardziej mądrzy, odpowiedzialni. To jest droga nieustannego rozwoju, to jest wspaniała perspektywa drogi do Boga, bo po to jesteśmy stworzeni. Jesteśmy stworzeni dla życia z Bogiem, nie dla jakiejś małej przyjemności, kariery w tym świecie, ale dla zbawienia wiecznego. I o ile rozwiniemy się jako osoby, o ile będziemy mieć w sercu coraz więcej miłości, mądrości, dobroci, o tyle możemy dobrze oddziaływać na innych, możemy promieniować na innych i także ewangelizować.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
serdecznie witam ojca Piotra i czcigodnego księdza profesora, mówi Jerzy z Francji. Postaram się tak dotknąć trzy punkty w telegraficznym skrócie. Otóż odnośnie tego kapłana, który wdał się w politykę, no to ciekawi mnie bardzo, jaka jest reakcja wrogów Kościoła, którzy są przeciwko właśnie zajmowaniu się kapłanów polityką. No ciekawi mnie to bardzo, jaka jest relacja. Jaka jest ich reakcja na ten przypadek. Z drugiej strony chciałbym jeszcze podkreślić, mianowicie, że musimy sobie jasno powiedzieć, i to my, zwykli obywatele, jak i władze, że w życiu jest tak, że wszelka mniejszość, czy etniczna, czy religijna, czy jakaś inna mniejszość, musi się zawsze dostosować do większości. Bardzo w sposób sprytny i perfidny niektóra mniejszość mniejszości interpretują to jako prześladowanie. Nie, to nie jest prześladowanie, to nie jest, tylko po prostu to jest wymaganie dostosowania się do większości. Jeżeli nasza kultura jest chrześcijańska, trzeba się dostosować do życia publicznego, chrześcijańskiego, jakie nadaje społeczeństwo. Tak jak w innym kraju, jeśli jedziemy, to musimy, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, to jedna kultura nakazuje dostosować się. I trzecia rzecz, to mianowicie ta, że uciekł mi z myśli. Otóż chodzi o właśnie te przykłady, o których ksiądz profesor mówił, mianowicie, że trzeba brać z Żydów oczywiście przykład tej jedności. To jest prawda, dlatego że wiara ich po prostu łączy, ale jednak musimy sobie powiedzieć, inne religie mają pewne dobre strony również, ale musimy jednak podkreślić, że tak jak jeden z panów właśnie mówił o wyższości naszej wiary katolickiej, otóż różnica między nami jest, a właśnie tą religią judaistyczną, mianowicie, że nasza religia otwiera na innych. To znaczy nie tworzymy pewnego klanu, pewnego zamkniętego, pewnej zamkniętej grupy. Niestety inne religie zamykają. Jedynie religia chrześcijańska otwiera. Czyli nie może być w naszej wierze tak, że jesteśmy z innymi, a nie ze sobą, bo i często i tak jest, tylko musimy faktycznie brać przykład z innych, chociażby nawet z narodu żydowskiego, tej jedności narodowej religijnej, ale jesteśmy otwarci na inne narody, nie zamykamy się i to jest ta różnica.
Dziękuję. Panie Jerzy, pozdrawiam Francję. Bardzo proszę, księże profesorze.
No, to na pierwsze pytanie, więc reakcja wrogów Kościoła jest znamienna, mianowicie wrogowie Kościoła popierają takiego księdza. No właśnie, jeżeli, to jest chyba proste, jeżeli Gazeta Wyborcza i TVN, które zwalczają Kościół i polskość, popierają jakiegoś księdza, ale to jest najlepszy dowód, że on służy nie Kościołowi, nie Polsce, tylko przeciwnikom Kościoła. No to jest przecież oczywiste. Więc to tak jak za komuny, jak wiedzieliśmy na przykład, że Trybuna Ludu kogoś zwalcza, to byliśmy, a to jest na pewno porządny człowiek. Jak komuniści kogoś nienawidzą, to będzie porządny człowiek. No i podobnie dzisiaj. Jeżeli Gazeta Wyborcza i TVN razem kogoś nienawidzą i zwalczają, no to znaczy, że to jest porządny człowiek raczej, że to prawdopodobnie, jeżeli chodzi o sprawy ideowe, że to jest patriota polski, że to jest człowiek wierzący. Natomiast jak kogoś popierają, to znaczy, że przeszedł na ich stronę, że popiera ich program, czyli antypolskości, antychrześcijaństwa. To jest oczywiste. I właśnie taki przypadek popierania przez wrogów Kościoła w tym przypadku mamy. No to jest dość jasne, prawda? Potem, że mniejszości mają się dostosować do większości. Tak, no właśnie, bo to jest, czasami mamy do czynienia z terrorem mniejszości. Mniejszość chce narzucić swoje żądania. No, na przykład mniejszość niechrześcijańska nie pozwala używać krzyży w miejscach publicznych, no to cóż, no to mamy niedługo pościągać krzyże z kościołów w takim razie, czy w ogóle zburzyć wieże kościelne, bo to też może razić, prawda? No jednak kultura dla funkcjonowania potrzebuje jakichś znaków, także religijnych. No przecież nie będziemy wymagać od muzułmanów, żeby zburzyli swoje meczety i minarety, jak będziemy w Arabii Saudyjskiej czy w Turcji. No ale podobnie trudno wymagać, żeby chrześcijanie zburzyli wieże kościelne i pościągali krzyże. Tym bardziej, że mamy do czynienia z nawet terrorem mniejszości. Przecież jest wiadome, że człowiek, który przechodzi z islamu na inną religię, szczególnie na chrześcijaństwo, według Koranu ma być ukarany śmiercią i to własna rodzina ma go zabić. I to prawo jest egzekwowane. Przecież wiemy, że ludzie, którzy z islamu przechodzą na chrześcijaństwo w Europie, muszą nieraz ukrywać się do końca życia. Przecież to jest łamanie podstawowych praw ludzkich, łamanie konstytucji. No to jest niedopuszczalne, to jest nie do pogodzenia z godnością człowieka, z jego wolnością, z prawem europejskim, a należy do istoty Koranu. To jest prawo islamu. I no, trzeba tłumaczyć, że no, islam w wersji konsekwentnej, radykalnej jest nie do pogodzenia z kulturą europejską, z prawem europejskim. Tylko muzułmanie, którzy niezbyt poważnie traktują swoją religię, którzy nie chcą realizować wszystkich ich przepisów, no mogą jakoś pogodzić się z kulturą europejską. Ale jest obawa, że mogą się z czasem zradykalizować. A też no co do religii, otwarcia i zamknięcia, oczywiście no jako katolicy wierzymy, że jesteśmy przekonani, że w naszej religii jest najwięcej prawdy, jest religią objawioną i oczywiście trzeba starać się o otwarcie. To jest zapisane w istocie naszej religii. Zresztą w ostatniej adhortacji Amoris Laetitia papież właśnie tak pięknie zwraca uwagę na otwarcie świętej rodziny. To też jest takie znaczące, że no, święta rodzina była najświętszą rodziną. To były trzy najwspanialsze osoby. Pan Jezus, Matka Boża, Święty Józef. Ale oni właśnie w tej świętości nie odcinali się od innych. Oni, widać, odwiedzali swoją rodzinę krewnych, uczestniczyli w życiu wioski. Też ten fakt zagubienia Jezusa w czasie powrotu z Jerozolimy, no świadczy o bliskości z innymi ludźmi, że jego rodzice przecież nie postępowali lekkomyślnie. Jeżeli cały dzień nie wiedzieli dokładnie, gdzie jest ich syn i nie szukali go, to znaczy mieli wielkie zaufanie do swoich znajomych, do swojej rodziny, że on gdzieś z nimi jest i jest bezpieczny. No ten fakt świadczy o bliskości z innymi rodzinami, o komunikacji między nimi. Właśnie to jest też wzór dla nas, że chrześcijanin ma być otwarty na innych, żeby im przekazywać najwyższe wartości, ale krytycznie otwarty. I też no, trzeba pamiętać, trzeba być pewnym swojej tożsamości, trzeba być mocnym wewnętrznie, żeby przekazywać innym dobro, a nie przejmować od innych zła. Bo też właśnie, żeby w komunikacji z innymi, żeby wzrastało dobro, trzeba być już dobrym umocowanym, no bo to jest stały problem. No właśnie jak wspominałem na początku, że w każdym jest dobro i zło, prawda i fałsz i trzeba tak się spotykać, tak komunikować, żeby nie dzielić się złem i fałszem, ale dobrem i prawdą. Ale żeby tak się stało, żeby nie ulegać złu i fałszowi, który jest w innych, tylko przejmować od nich dobro i przekazywać swoje dobro, to trzeba być w dobrym i w prawdzie już zakorzenionym. Ale do tego jest potrzebny rozwój wewnętrzny. Coraz większe napełnianie swojego serca miłością, mądrością i dobrocią.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Tomek z Mazowieckiego. Pozdrawiam słuchaczy, księdza profesora i ojca prowadzącego. I chciałem tutaj przypomnieć taką, mi się wydaje, symptomatyczną rzecz. Trzy lata temu było dosyć głośno, chyba dwa czy trzy lata temu, że Unia Europejska wydała kalendarz, gdzie były po prostu wszystkie święta i prawosławne, i żydowskie, i hinduistyczne, i wszystkie oprócz chrześcijańskich. No to kto, o czymś to świadczy, kto tam stery trzyma w Unii Europejskiej. No i tak jeszcze może, nie wiem, czy było mówione o tym, że Turcja jako prawie 80-milionowy kraj muzułmański ma dostać wizy. Wolny wjazd do Europy. No i przecież ostatnio słyszałem wypowiedź cytowaną szefa brytyjskiego wywiadu MI6, gdzie powiedział, że po to, żeby zatrzymać napływ uchodźców, dać Turkom wizy, to jest jakaś perwersja, a potem powiedział, że to jest tak jak składowanie benzyny w okolicy pożaru. No ja wcześniej mówiłem, że to jest tak jakby na płonący ogień chlusnąć wiadro benzyny, no to prawie to samo.
Dziękujemy.
No i cóż, no jeszcze tak, no ciężka jest, powiedzmy, no dla mnie jest ciężka nauka papieża z tym przyjmowaniem muzułmanów i tej religii muzułmańskiej i że mamy się tym ubogacać, no bo mi się wydaje, no to po co tamten papież miał wzywać Sobieskiego, trzeba bo i wtedy od razu puścić, byśmy się od razu wtedy ubogacili jako Europa. Bo mi się wydaje, że tutaj Ojciec Święty nie dostrzega, że to jest taki miękki desant. No oni pod przykrywką jakichś tam praw człowieka pokażą jakieś dziecko utopione, jakieś coś i to po co mają robić desant taki no wojskowy, a jak oni to zrobią na miękko w białych rękawiczkach, a my się obudzimy, ale już będzie za późno.
Dziękuję panie Tomaszu i pozdrawiam. Bardzo proszę, księże profesorze.
Tak, no to historia z zachowaniem się Unii z tym kalendarzem i tak dalej, no to pokazuje, że do dominujących sił w Unii w dużym stopniu należą ateiści, którzy są wrodzy chrześcijaństwu. No i z tego też powodu pochodzą te ostatnie ataki na Polskę. to nie są sprawy jakieś drugorzędne, tylko główne sprawy ideowe. Unią Europejską w dużym stopniu rządzą ateiści, którzy chcą zateizować Europę i myślą, że islam im w tym pomoże. Islam niejako wzywają swojej naiwności na sojusznika. I dlatego też jest taka agresja wobec Polski, niechęć, nienawiść do Polski, ponieważ Polska jest najbardziej wierzącym krajem kontynentu i przeszkadza w planach ateistów. To w dużym stopniu jest walka między ateistami i chrześcijanami. I tutaj no, musimy się bronić przed tą agresją ateistów. No, podobnie wzorem tutaj są dla nas Żydzi. No, tak jak Żydzi obronili się, tak my możemy się obronić. Tylko musimy być solidarni, musimy się wspierać. Też no właśnie ta sprawa z Turcją, no to wygląda na samobójstwo Europy. No niestety wygląda na to, że ludzie, politycy, którzy mają największy wpływ w Europie, no zachowują się samobójczo, ale też dlatego, że Europa w dużym stopniu zachowuje się samobójczo, że nie ma woli życia, nie ma dzieci, no to jest niejako skazana na śmierć. Po prostu programy, ta kolejna utopia ateistyczna ponosi klęskę. Program gender, rewolucji seksualnej doprowadza do wymarcia Europy. Tak jak to było z marksizmem, tak jest z neomarksizmem. Ale jest szansa, że no tak jak potrafiliśmy się obronić przed marksizmem, komunizmem, no i Polska szczególnie dobrze się obroniła, tak możemy obronić się przed genderyzmem, przed tą kolejną ateistyczną utopią. No bo na naszych oczach Europa umiera i zamienia się w kalifat. I tym bardziej no, potrzebujemy mobilizacji, żeby przed tym się obronić, a Polska ma szczególnie dobre szanse na to. Tak jak szczególnie dobrze broniliśmy się przed totalitaryzmami w XX wieku. Natomiast, no, żeby rozumieć papieża, trzeba pamiętać, że jest jakby dwóch papieży. Jest papież mediów lewackich i papież realny. No ja tutaj cytowałem wypowiedzi papieża na temat homoseksualizmu. Te cytaty media lewackie ateistyczne nigdy nie podadzą. One traktują nauczanie papieża bardzo wyrywkowe, manipulują nim. Trzeba brać całe nauczanie papieża. Papież mówi oczywiście, że trzeba pomagać uchodźcom, trzeba ich wspierać. To należy do istoty chrześcijaństwa, ale też z drugiej strony mówi o niebezpieczeństwie inwazji muzułmańskiej, arabskiej. No i też trzeba patrzeć na działania papieża. No, Watykan jako państwo ma pewien majątek, który by mu pozwalał na utrzymanie nawet i 100 tysięcy uchodźców. A jednak Watykan wziął na utrzymanie tylko kilkunastu uchodźców. No to pokazuje nam w czynach, jak według papieża ta pomoc ma wyglądać. Czyli w ograniczonej formie, w takiej, na jakiej stać w proporcjonalnie do innych celów. I przede wszystkim przez pomoc na miejscu. No można powiedzieć, że Watykan i Kościół bardzo pomaga ludziom poprzez misję, poprzez pracę u podstaw, w krajach misyjnych. Tak najlepiej pomaga się ludziom. No Europa nie może przyjąć 5 miliardów ludzi, bo to będzie koniec Europy i też tym ludziom się nie pomoże. Najlepiej się pomaga przez wykształcenie, przez programy edukacyjne. Jeżeli ludziom podobają się osiągnięcia Europy, no to niech się nauczą, jak to się robi, jak to się osiąga. Niech uporządkują swoje kraje politycznie, uporządkują gospodarkę, niech zwalczą korupcję. Niech tak uczą się do Europy, no bo Europa nie może całego świata przyjąć do siebie. I tak trzeba patrzeć właśnie też na nauczanie papieża. Trzeba patrzeć na jego słowa i jego czyny. I wtedy mamy obraz prawdziwy.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica serdecznie. Witam ojca Piotra, witam księdza doktora. Przede wszystkim dziękuję za ten wykład, taki prosty, przemawiający do nas. No każdy to może zrozumieć. Ja chciałem nawiązać przede wszystkim...
Tak, a ja z tego co poznaję, to my witamy pana Jana z Chicago.
Tak, przepraszam, że się nie przedstawiłem. Nie, więc nawiążę do tego, co ksiądz profesor mówił w wypowiedzi telewizyjnej, nawiązując do Niemiec. Otóż ja jesienią, będąc na Florydzie, spotkałem się z dwoma rodzinami polskimi pochodzącymi ze Śląska, którzy od 30 lat mieszkają w Niemczech i oni dokładnie potwierdzają to, co ksiądz doktor mówił. Mówi tak, że oni praktycznie jako prości Niemcy nie mają żadnego wpływu na to, co się tam dzieje, że po prostu poza ich plecami się organizuje i przyjazd tych rodzin muzułmańskich. W szkołach praktycznie nie mają żadnego wpływu, ich dzieci są, można powiedzieć, nawet dyskryminowane. Tak mi to relacjonowali. A drugą rzecz, którą chciałem nawiązać, to też jeśli chodzi o sędziego Trybunału Rzeplińskiego. No nie mogę jednego zrozumieć. Człowiek ten, z tego co ja wiem, jest odznaczony orderem papieskim Pro Ecclesia Pontificio. No przecież to ma być za zasługi dla Kościoła. Ja nie wiem, jakie on zasługi ma dla Kościoła. Ja natomiast wiem, jak bardzo szkodzi, jak się sprzymierza z wszelkiego rodzaju liberałami, prawda, z Platformą i z tymi, którzy przecież promują gender, którzy promują zgorszenie w Polsce i jeżdżą, donoszą na kraj. Zresztą i on sam to robi. No tego nie mogę zrozumieć, kto tego człowieka promował i że on takie odznaczenie dostał. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Bardzo jeszcze prosimy kiedyś o takie wykłady, bo one są potrzebne. Wielu ludzi jeszcze jakby nie rozumiał, a ksiądz doktor to tak pięknie tłumaczy. Bóg zapłać wielki, pozdrawiam.
Bóg zapłać.
Tak właśnie, no sytuacja w Niemczech jest rzeczywiście bardzo trudna. Można spuszczyć Niemcom, którzy no jakby tracą władzę we własnym kraju przez nieodpowiedzialną politykę. No ale też to, co się dzieje z ich dziećmi. Niedawno mówił mi ksiądz biskup Szkodoń właśnie tuż przed wyjazdem do Niemiec, jak no potwierdza się to, co ja mówiłem, przy czym ostrzegałem. No, mówił, że właśnie kilka jego rodzin znajomych zdecydowało się wrócić z dziećmi z Niemiec do Polski. Chociaż w Niemczech zarabiają pewnie 5 razy więcej, mają wiele lepsze warunki materialne, ale widząc, co się dzieje w szkołach niemieckich, żeby ratować swoje dzieci, wracają z nimi do Polski. Tak, cóż, znam taką rodzinę ze Szwecji też. Oczywiście nie wszyscy mogą wrócić do Polski, ale powinni wiedzieć, jakie są niebezpieczeństwa. No, jednak dobro duchowe dzieci, ich zbawienie jest nieskończenie ważniejsze od wartości materialnych i dobrze, że no, Polacy to rozumieją i bronią dzieci przed tym zagrożeniem. No, natomiast no, co do ludzi, którzy różnie się zachowują, no to, że ktoś ma oznaczenie kościelne, no to nie rozstrzyga, że zawsze będzie właściwie postępował. No, był ksiądz Węcławski, taki no, profesor dogmatyki, pisał podręczniki do dogmatyki, miał nawet był członkiem papieskiej komisji teologicznej. No, ja go znałem, spotykałem na sympozjach, ceniłem, miał wiele zalet. No ale wiemy, ksiądz Węcławski stracił wiarę, jest ateistą, no, odrzucił teraz chrześcijaństwo, czyli no, jeden z czołowych teologów w Polsce może stracić wiarę. No, no, tu nam przypomina, że z człowiekiem może się stać wszystko. Także z chrześcijaninem, my jesteśmy kruchymi istotami. No, poza tym no, trzeba pamiętać, że w sądach też mogą się dziać różne rzeczy. No, akurat chrześcijaństwo wie, przecież najwyższy sąd Izraela skazał na śmierć Jezusa, prawda? To jest nasze doświadczenie chrześcijańskie, że nawet najwyższy sąd może działać zupełnie wbrew prawdzie, wbrew dobru. No, najwyższym sędzią jest Pan Bóg. I trzeba pamiętać, że najważniejsze jest dobro człowieka, prawo i sędziowie mają służyć człowiekowi, dobru społeczeństwa, dobra narodu. Nie są ponad nim. Pamiętam, jak kiedyś jeszcze moja nauczycielka mówiła, trudne prawo, ale prawo. No, ona to mówiła, bo była ateistką, komunistką i chciała, żebyśmy w Polsce zachowywali prawo narzucone nam przez komunistów. No przecież to jest manipulacja. Jeżeli prawo nie służy społeczeństwu, narodowi, to musi być zmienione. Też przecież no jest możliwe tak, że jak najwięksi teologowie mogą stracić wiarę, no też prawnicy mogą nie służyć prawu. Było takie badanie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie badano adeptów prawa, studentów, czy są w razie czego gotowi współpracować z mafią. No i okazało się podobno, że znaczna część, nawet większość była gotowa. No to, więc trzeba wiedzieć, że każdy człowiek podlega słabości, każdy człowiek może się pomylić i także prawnicy, więc no właśnie, tak jak mówiłem, na każdego trzeba być krytycznie otwartym. Otwartym na prawdę i dobro, ale zamkniętym na zło i kłamstwo, które jest w każdym. To trzeba rozróżniać. Po prostu nie ma, na każdym stanowisku każdy człowiek może zawieść i prawo ma służyć dobru społeczeństwa, a nie niszczyć tego dobra.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Danuta ze Szczecina.
Szczęść Boże.
Ja chciałam tak na wstępie przypomnieć, że papież za popieranie uchodźców został odznaczony. Ale przyznam się, że Nie słyszałam w wypowiedzi papieża żadnej krytyki odnośnie gender. W ogóle, choć oczekuję takiej wypowiedzi, nie usłyszałam nic na temat gender. I teraz jeszcze chciałam taką uwagę odnośnie podręczników dla szkół. Minister oświaty Zalewska właśnie wspominała coś o podręczniku, który był wydany przez jeszcze za czasów poprzedniego rządu Platformy, gdzie wiadomo, jakie treści są zamieszczone. Więc pani minister oświaty Zalewska wspomniała, że ten podręcznik będzie dopuszczony do szkół, co mnie nieco zaniepokoiło odnośnie tego, że są tam bardzo nieciekawe treści. No to czy to wszystko zrozumiałe?
Tak, dziękujemy ślicznie. Pani Danuto, pozdrawiamy Szczecin. Bardzo proszę, księże profesorze.
Nie wiem, może pani nie słyszała naszej audycji od początku, czy nie widziała programu w telewizji Trwam, ale ja właśnie tam cytowałem papieża Franciszka, który w swoim ostatnim dokumencie Adhortacji Apostolskiej na wielu miejscach krytykuje i odrzuca teologię, ideologię gender i homoideologię. Także można powiedzieć, według kryteriów gender i homoideologii, papież jest homofobem. Papież Franciszek według mnie jest strasznym homofobem, no bo wystarczy powiedzieć, że małżeństwo powinno być związkiem mężczyzny i kobiety, to według nich jest się strasznym homofobem. A papież to mówi na wielu miejscach i na wielu innych i wiele innych rzeczy podaje w adhortacji. Poza tym, no ja to już mówiłem w telewizji Trwam i też na wykładach, że papież Franciszek wielokrotnie krytykował i potępiał gender. Tylko oczywiście media ateistyczne to przemilczają. No mówię, że jest taki papież mediów ateistycznych i papież rzeczywistości. No więc przypominam, że papież mówił, że gender jest jak fala tsunami, która uderza w kulturę, w cywilizację. I wzywał biskupów włoskich na przykład do obrony przed gender. Mówił do biskupów włoskich, co wyście zrobili przeciwko gender. Mówił niente, nic, napominał ich, karcił. No, biskupów polskich mógłby tylko pochwalić, bo biskupi polscy szczególnie wiele zrobili, żeby bronić nas przed gender i chwała im za to. Ale to jest też tak, że Kościół polski jest najmocniejszym kościołem i mocny organizm się broni. Jak organizm jest słaby, ma wiele chorób, to złapie i następną. Dlatego no, nieraz na zachodzie ten opór jest niedostateczny. Też papież Franciszek mówił, że rodzice boją się posyłać dzieci do szkół, bo będą traktowane jak króliki doświadczalne właśnie przez gender. Papież wielokrotnie popierał demonstracje przeciwko gender w obronie dzieci. Też powiedział nawet, że gender jest czymś demonicznym. To trudno powiedzieć coś gorszego, czyli pochodzące z najgorszej sfery. Też ja jeszcze jako biskup Buenos Aires, kardynał z Buenos Aires, kiedy wprowadzono w Argentynie związki homoseksualne, mówił wprost, to było ogłoszone całą Argentynę, mówił, ostrzegał ludzi, żeby się nie łudzili, że związki homoseksualne, te pseudomałżeństwa, to nie jest tylko pomyłka ludzka, ale dzieło szatana. Papież wprost powiedział, że związki homoseksualne to dzieło szatana. No więc z tych wypowiedzi Franciszka było bardzo wiele. Zresztą nie może być innej, bo to jest nauczanie Kościoła. Więc można powiedzieć, według kryteriów gender, lobby, homolobby, papież jest czystym homofobem. No i chwała mu za to, bo homofob to jest obelga tego środowiska. Według nich też Pan Bóg jest homofobem, no bo potępia, odrzuca zachowania homoseksualne. I no tutaj sprawa jest jasna. No. Gender, homoideologia to jest teoria neomarksistowska, absolutnie sprzeczna z chrześcijaństwem, nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. I tak samo papież Benedykt XVI, święty Jan Paweł II wyraźnie nam to wielokrotnie powiedzieli. Tylko może no, informacja o tym nie dociera z powodu manipulacji mediów ateistycznych, które właśnie tak manipulują ludźmi. Zresztą trzeba powiedzieć, że jeżeli pani o tym nie wie, nie słyszała, no to powinna chyba może słuchać innych mediów, tych, których przekazują prawdziwą naukę papieża, a niektóre nią manipulują. Natomiast co do podręcznika w ministerstwie, ja nie znam bliżej sprawy, więc trudno mi się wypowiadać, ale myślę, że pani minister pod tym względem zasługuje zasadniczo na zaufanie. No, wielokrotnie wyraźnie mówiła, że nie dopuści do seks deprawacji dzieci, do gender seks deprawacji w szkołach. I myślę, że można jej w tym ufać, że tu jest wiarygodna.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Anna z Mazowsza.
Bardzo proszę.
Księże profesorze, ja właściwie nie miałam zamiaru dzwonić, ale zdecydowałam się zadzwonić z uwagi na no jednak ważną sprawę, którą ksiądz profesor podnosi, mianowicie no podkreślanie inteligencji Żydów i ich osiągnięć globalnych. Otóż wydaje mi się, że w tej sprawie jest konieczne zróżnicowanie, podniesienie przede wszystkim, a potem zróżnicowanie etyki katolickiej i etyki żydowskiej, które są diametralnie różne i no po prostu z mojego orientowania się w sprawie wygląda na to, ja bym tak przynajmniej w skrócie powiedziała, że w etyce żydowskiej w zasadzie każda droga prowadzi do celu. Natomiast katolicy mają kochać wrogów i nadstawiać drugi policzek, a więc skuteczność jest diametralnie i skrajnie różna w sensie osiągania czegokolwiek. W związku z tym, księże profesorze, jeżeli w tych sprawach nie porusza się tak skrajnych różnic, jeśli chodzi o etykę, stosunek Żydów do gojów i tak dalej, i wszystkich tego konsekwencji, to proszę wybaczyć, ale no, musiałam prosić, znaczy zdecydowałam się zadzwonić i prosić o rzetelność w tej sprawie. To właściwie wszystko. Bardzo proszę o ewentualne ustosunkowanie.
Dziękuję ślicznie, pani Anno.
Oczywiście każda kultura, każda religia ma rzeczy sobie tylko właściwe. No, można powiedzieć taką ogólną zasadę metafizyczną, zasadę analogii. Można powiedzieć, że wszystko do wszystkiego jest podobne, ale zarazem częściowo różne. I wszystko jest zarazem różne i zarazem częściowo podobne. To jest jakby zasada analogii w popularnym ujęciu. Między katolicyzmem i judaizmem jest wiele podobieństw, ale też wiele różnic. Jednak nie mówiłbym, że nasze etyki są diametralnie różne. Jednak mamy wiele wspólnego. Oczywiście miały miejsce niedobre zdarzenia między nami w historii, ale też w tradycji judaizmu stawia się wysokie wymagania moralne. No, można powiedzieć, że niektórzy rabini i cadykowie stają bardzo wysoko moralnie, pod pewnymi względami przynajmniej. I też no, inną rzeczą jest etyka, inną rzeczą jej stosowanie w rzeczywistości, bo wiemy też, że no, też żaden katolik idealnie nie stosuje się, nie zachowuje wszystkich zasad. No, nikt nie może o nas powiedzieć, że on jest idealny, że w żaden sposób nie grzeszy. No, podobnie jest z każdym innym człowiekiem. Więc trzeba widzieć jednak wiele wspólnego, które jednak mamy z judaizmem. No, chociażby no, zasadę miłości Boga i bliźniego. No, to, co jest w Starym Testamencie, jest nam wspólne z judaizmem. Ale też oczywiście są nowości w religii katolickiej, no, które no, przewyższają wszystkie religie. No, tak jak Pan Jezus przerasta wszystkich. Jak na przykład mówił Leszek Kołakowski, jeden z największych orydetów filozofii, nie wymyślono nic więcej niż kazanie na górze. No bo kazanie na górze, można powiedzieć, to jest też jakby biografia Pana Jezusa, to jest opis, jak on żył, jaki był. To jest najwyższy poziom etyczny. I rzeczywiście tu można powiedzieć, że katolicyzm, chrześcijaństwo diametralnie przerasta wszystko inne. Ale są no oczywiście ludzie, którzy postępują szczególnie niegodziwie i wśród katolików, i wśród Żydów, ale no, trzeba też widzieć niezaprzeczalne zasługi. Tak jak mówiłem, z wynalazków żydowskich ostatniego wieku w dziedzinie nauk ścisłych, ale też ekonomii, gospodarki, no, korzysta cała ludzkość. No, podobnie jak z wynalazków katolików. No, można powiedzieć, że właśnie chrześcijanie, szczególnie katolicy i Żydzi mają szczególnie wielki wkład w rozwój kultury światowej. Natomiast oczywiście u nas jest zasada kochania wrogów, to jest naturalne, bo wróg jest także bratem, którego trzeba starać się ocalić, no tak jak Pan Jezus umarł za wrogu, za nieprzyjaciół, tylko bym tutaj był ostrożny z tym nastawieniem drugiego policzka, bo też trzeba patrzeć na czyny, jak to mówiłem przy papieżu, ale Pan Jezus mówił o nastawianiu policzka, ale potem sam nie nadstawił, prawda? To jakby, kiedy był przesłuchiwany, uderzono go, powiedział, no dlaczego mnie uderzyłeś? Udowodnij. Czyli Pan Jezus też nas nakłania w ten sposób do myślenia. Jezus naucza nas słowami, ale naucza nas też czynami. No właśnie jak papież Franciszek, to trzeba widzieć całość, bo słowa interpretują czyny, a czyny interpretują słowa. Pan Jezus zachowywał się różnie wobec ludzi. Tak jak już wspominałem, tych, którzy mieli dobrą wolę, nawet jeżeli byli grzesznikami, wielkimi grzesznikami, ale się nawracali, no przyjmował z wielką czułością, dobrocią, jak ojciec syna marnotrawnego. Wspierał, żeby się rozwijali. Kiedy widział, że człowiek wchodzi na dobrą drogę, ale kiedy widział, że człowiek idzie złą drogą i przy tym jest zarozumiały, pyszny, cyniczny, no to używał bardzo mocnych środków. Przecież mówił groby pobielane, plemię żmijowe, mordercy proroków. Mówił najmocniejsze słowa, wstrząsające, aby tych ludzi nawrócić, żeby ich uratować. No podobnie jak lekarz, kiedy widzi, że pacjent żyje absurdalnie, że jest zagrożony zawałem, a nie stosuje diety, pali papierosy, nie rusza się, no to powinien mu mocno powiedzieć. No jeżeli pan nie zmieni trybu życia, to pan będzie miał zawał, to pan umrze za parę miesięcy. I podobnie Jezus, jak widział, że ludzie idą drogą śmierci, drogą potępienia, także jeżeli to byli kapłani, teologowie, i szczególnie do nich, no używał najmocniejszych słów, żeby nimi wstrząsnąć, żeby ich ocalić. Więc tutaj trzeba rozróżniać. Jezus, bo czasami Jezus jest przedstawiony jako taki naiwniak, który wszystko wybacza, na wszystko się zgadza, co jest zupełnie nieprawdą. Przecież, przecież czytajmy Ewangelię, to są krótkie teksty na kilkadziesiąt stron. I tam wyraźnie przecież możemy zobaczyć, jak Jezus postępuje. Jezus postępuje różnie wobec ludzi. Wobec ludzi dobrej woli, otwartych, szczerych, jest pełen miłości i czułości. Szczególnie wobec kobiet, które są nieraz bardziej otwarte na religię, na osobę, na Boga, ale wobec ludzi zakłamanych, cynicznych jest no, bezwzględny. Wstrząsa nimi, żeby ich uratować, żeby zawrócić z ich drogi potępienia.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo?
Niech będzie ochrony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Natalia z Kalisza.
Bardzo proszę.
Ja jestem studentką Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kierunku nauki o rodzinie. Co prawda aktualnie jestem urlopowana ze względów zdrowotnych, ale nadal się z dumą tak legitymuję. Z wykształcenia jestem położną, no a ten kierunek, że tak powiem, uznałam jako doskonałe w zasadzie uzupełnienie mojego aktualnego wykształcenia. I trudno jest o jakąkolwiek nadzieję czy ratunek dla Polski czy Europy, gdy nie ma tak naprawdę prawdziwej, silnej rodziny, gdy nie ma wychowania, gdy nie ma w tym wszystkim Boga. Trudno jest mówić o jakimkolwiek rozwoju, czy gdy niszczy się życie, zabija dzieci i miłość. I to, co ksiądz nazwał cofaniem się na początku audycji, te wszelkie jakieś działania z przedrostkiem homo, co dla mnie jest osobiście bardzo zatrważające, inni uznają jako postęp. Gdzie bardzo księdzu dziękuję za odwagę, że ksiądz potrafi o tym mówić i mówi o tym z odwagą i wprost, gdzie no jednak no, nie można się oszukiwać, bo milczenie jest w tym wypadku jest przyzwoleniem. Więc w sumie tyle, co chciałam powiedzieć.
Dziękujemy pani Natalio. Pozdrawiamy, księże profesorze.
No, dziękuję bardzo. Tylko no trzeba tak zawsze rozróżniać, że no co złe, głupie, grzeszne, to na moje konto, natomiast jeżeli coś dobrego mi się udaje, no to jest przede wszystkim dar Boga, a potem dar rodziców, wychowania w kościele, dobrych nauczycieli. Ale no też trzeba pamiętać, że gotowość do ryzyka, do poświęcenia, również gotowości na męczeństwo i śmierć, no musi charakteryzować właściwie każdego chrześcijanina. No bo w sytuacji zagrożenia, prześladowania, a chrześcijaństwo jest coraz bardziej prześladowane w Europie. Na razie to jest takie miękkie prześladowanie, że ludziom się blokuje awans, karierę, wyrzuca z pracy, prześladuje się w mediach, tak jak na przykład Gazeta Wyborcza, to ludzi, patriotów czy chrześcijan stara się zniszczyć medialnie, poniża, atakuje i temu podobne media. To jest jakby taka śmierć cywilna. którą chcą nam zgotować, to no, trzeba powiedzieć, że na to zasadniczo musimy być gotowi. No bo w sytuacji, kiedy daje się nam do wyboru albo śmierć, albo wierność, kiedy będziemy wierni Chrystusowi, no to musimy wybrać raczej śmierć. No, tak jak święci polscy, jak ksiądz Popiełuszko, właśnie święci przedstawieni we wspaniałej nowej świątyni poświęconej świętemu Janu Pawłowi II. Właśnie jadąc dzisiaj do studia, wstąpiłem do tej świątyni, zwiedzałem, podziwiałem. Można powiedzieć, to jest taka jakby twierdza duchowa Polski, taka twierdza religijna, narodowa. No, przepiękne sanktuarium. No, kolejne wspaniałe dzieło wspólnoty Radia Maryja. No, ci wielcy Polacy, święci, nieraz męczennicy, uczą nas, że no, dla prawdy, dla dobra, dla Boga, dla narodu trzeba być gotowym na wszystko, także na męczeństwo i śmierć. No, tym bardziej w obronie cywilizacji, w obronie dzieci, bo zresztą to jest dla mnie też zasadnicza motywacja. Ja, ponieważ no, ponad 10 lat spędziłem na Zachodzie, ja wiem, czym jest gender dla dzieci, ta straszna seksdeprawacja. To jest niszczenie człowieczeństwa, niszczenie dzieci. To jest jakby zorganizowany, zbiorowy gwałt na duszy dzieci. Ten potworny program genderowej seksdeprawacji. No, a w obronie dzieci musimy być gotowi na wszystko. Tak jak rodzice są gotowi umrzeć za swoje dzieci, tak samo dorośli, wychowawcy, księża. To jest nasz podstawowy obowiązek. Też no jak jest wojna, no to żołnierze, nawet żeby mieli najwspanialsze rodziny, żony, dzieci, to są powołani na front, idą milionami i milionami giną na froncie. No, przymuszeni dla nieraz niejasnych, nieuczciwych celów politycznych. No tym bardziej w obronie dzieci, narodu, kościoła musimy być gotowi nawet na śmierć. Zresztą nienawiść, z którą się spotykamy, no przypomina nam o tym. No, przecież wiemy, jak jesteśmy traktowani, poniżani przez naszych przeciwników, ateistów, z jaką nienawiścią. Zresztą można powiedzieć, oni tak wiele mówią nienawiści, innym zarzucają, bo widać, ich serce jest tak pełne nienawiści, dlatego projektują tą nienawiść na innych. Dlatego ją tak innym zarzucają, no bo sami się tak nią kierują. Ale no właśnie wobec tej nienawiści, szantażu, gruźb nie możemy ulec. Nie możemy stchórzyć, no bo tym bardziej i widzimy, jakie niegodziwe metody stosują nasi przeciwnicy, jak nienawidzą, jak kłamią, jak manipulują, tym bardziej musimy się przed nimi bronić, bo ludzie, którzy tak kłamią, tak manipulują, nie powinni osiągnąć władzy absolutnej, a nie chcą osiągnąć władzy absolutną. Także władzy nad Europą, władzy nad Polską, no ale to byłaby katastrofa, no to już by zakończyło się samobójstwem Europy. Dlatego musimy się temu sprzeciwstawiać z całą miłością, dobrocią, ale też stanowczością.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Eugenia z Małopolski. Chcę takich trzech rzeczy dotknąć. Więc po pierwsze, że jutro w Krakowie na Placu Matejki o 10:00 ma się rozpocząć marsz dla obrony życia, obrony rodziny i no, obrony życia przede wszystkim. I drugie to jest w skrócie tu taki, można powiedzieć, lapsus, pomyłka, bo było powiedziane, że najwyższy sąd izraelski skazał Jezusa. To było Królestwo Północne Izraela, później była Samaria, a później dopiero Królestwo Południowe Judea z Jerozolimą i tam został skazany Chrystus w Jerozolimie. No to była na pewno pomyłka, jak się szybko mówi, to czasem coś takiego powie. A po drugie, po trzecie, to z praktyki znam, jak wygląda na co dzień. Przez lata praktykowałam już to, jak wyglądają stosunki żydowsko-polskie. To znaczy mają właśnie taką przebojowość, cechuje w tej chwili Żydów, że jeżeli są dwie osoby na tym samym stanowisku, to ta właśnie pochodzenia żydowskiego będzie chciała absolutnie dominować, opanować tę drugą osobę, poddać sobie i być zawsze ważniejszą. No to ja myślę, że jak ja o tym powiem, to takie osoby, które tak logicznie myślą, jak wypowiadający się, czy pan Tomasz, czy pan Jan, czy pani Anna, no to oni to dobrze zrozumią i uważam, że takie osoby powinny spisywać swoje myśli, bo Pan Bóg im dał dar bardzo logicznego myślenia i to jakoś, żeby to docierało do ludzi. No, także to jest ta obawa. Nie byłoby Polski, gdyby właśnie nie Polacy, którzy się obawiali tego, jak Polska odzyskiwała niepodległość, że jak wprowadzą dwie konstytucje w Polsce na przykład, no to później właśnie ta skłonność do dominacji żydowskiej pozbawi nas narodowości. No to takie problemy. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy ślicznie.
Tak, dziękuję pani za zwrócenie uwagi na to przejęzyczenie, na błąd. No właśnie, tu też widać moją obylność, ale ja każdego człowieka dziękuję za zaproszenie na jutrzejszy marsz. No, ja jestem z Krakowa, już tam nie zdążę z Torunia, ale na pewno warto uczestniczyć. To jest takie święto radości z bycia rodziną i to jest nam bardzo potrzebne, bo wiemy, że teraz przechodzą różne pochody, znaczy wiemy, że dawniej były pochody pierwszomajowe, a teraz ci, którzy organizowali pochody pierwszomajowe, to teraz organizują parady genderowe, parady równości, no to są no, ludzie podobnej mentalności, ich dzieci duchowe, albo nawet fizyczne. No cóż, jeżeli chodzi o stosunki pracy, konkurencję, no to już tak należy do pracy. No, oczywiście jest pewna konkurencja w pracy, jest pewna konkurencja między narodami. No i tylko trzeba się starać pięknie różnić między sobą. Właśnie w sposób uczciwy, pięknie konkurować, tak żeby to nas rozwijało, ubogacało, a nie żeby niszczyło. No to są zasady, których na pewno zawsze warto się trzymać. Trzeba każdego człowieka szanować, każdego kochać, ale też wobec każdego być uczciwym i roztropnym. I jeżeli ktoś się niewłaściwie zachowuje, no to też odpowiednio go napomnieć i bronić się. Zasady moralne tak samo obowiązują wszystkich ludzi i wszystkie narody.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie proszony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewita.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Józef z Księżyna koło Białegostoku. Kłaniam się księdzu redaktorowi Piotrowi i księdzu profesorowi. Chciałbym się utrzymać w tym temacie, który jest postawiony, to znaczy jak Europie podać rękę, tak? Bo Europa w tej chwili rzeczywiście jest na takiej równi pochyłej, wydawałoby się. I ja chcę nawiązać może najpierw taką osobistą refleksję. Bliski jest ksiądz Piotr, bo jest z Podesołowa. Mój brat był w Pucku, a mój przyjaciel, ksiądz Stanisław Dułak, właściwie takie braterskie mieliśmy więzi, zapoznał mnie i taką grupę, którą utworzył w Gdańsku z Karolem Wojtyłą jeszcze jako kardynałem, jako biskupem Krakowa. Właśnie w 1975 roku spotkaliśmy się i w Gdańsku, później jeździliśmy do Krakowa. A jeśli chodzi o tutaj księdza profesora, to chcę powiedzieć, że budowałem osobiście lokum, gdzie ksiądz jest rezydentem, czyli parafii Jadwigi Królowej na Krowodrzy.
A no, dziękuję bardzo, tam bardzo dobrym się mieszkał.
Pozdrawiam księdza
dziadka. 24 lata, jestem szczęśliwy, że tam mogę być tak. I tam tak służyć ludziom.
Tak, ojciec, wiem, że ksiądz był święcony w 85, czyli wtedy, kiedy byśmy budowali, to ksiądz jeszcze był klerykiem.
No właśnie, tym bardziej dziękuję. Solidna robota, stoi do dzisiaj tak góra betonu, na wypadek wojny atomowej nawet jest dobre miejsce.
Solidne fundamenty były. Tamten krzyż biały najpierw stał z błoni krakowskich, a później dopiero była budowa. Także byliśmy tam od początku.
Tak, ale panie Józefie, proszę do tematu, bo dosłownie kilka minut nam pozostało do końca rozmów.
Chodzi o to, że tym kołem ratunkowym właściwie dla Europy to według wypowiedzi z 19 maja 2003 roku na 25. rocznicę pontyfikatu, wtedy rodzina Radia Maryja była obecna tam, wtedy papież powiedział, że tam odłożył tekst na chwilę i powiedział, że od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej taka jest wspólnota tradycji chrześcijańskiej i kościoła w Polsce i właściwie Polacy no, dużo dali Europie i teraz mogą swoim świadectwem właśnie podeprzeć tę Europę, czyli bylibyśmy takim, a tą taką no, jednoczycielką, bym powiedział takim słowem, to byłaby święta Jadwiga i on tą panią wawelską przedstawił jako tą, która mogłaby być patronką takiego dzieła. Także to tak bym to ujął, że właściwie w tej chwili od tamtej pory jeszcze dodatkowo no, weszło to zagrożenie zagrożenie islamu. Ktoś tam mówił o Sobieskim. No, on też nie przypisał przecież zasług sobie, tylko powiedział na wzór tam macedońskiego wini, widzi, nie wici, tylko Bóg zwyciężył, Deus wici, tak? Więc tutaj chodzi o to, żebyśmy byli też pokorni w tej naszej wierze i tradycji, którą odziedziliśmy po przodkach, po Jadwidze, która przecież umarła w 1399 roku, a jest aktualną dla nas w tej chwili taką przewodniczką do tego, żebyśmy w tej wizji jagiellońskiej też Europę wsparli. To chyba tyle.
Bardzo dziękuję, panie Józefie, księże profesorze. To ostatni telefon, więc słowo na pewno do pana Józefa, ale także poproszę o krótkie podsumowanie.
No, myślę, że to był dobry głos właśnie na podsumowanie, bo zgadzam się z panem, że no, święta Jadwiga może być wspaniałą patronką, jest Europy. Tak święta, mądra królowa, w której żyłach właśnie płynęła krew różnych narodów europejskich. Była niejako może pewną syntezą genetyczną, biologiczną narodów europejskich, ale też syntezą ich mądrości, świętości. Na pewno wspaniały przykład dla Europejczyków. Też no, to, co mówi święty Jan Paweł II, jest dla nas zawsze wspaniałym drogowskazem. No, myślę, tak trzeba zakończyć. No, najważniejsze to trzymacie Pana Boga, bo tak patrzeć po Bożemu na świat, na Europę, bo dla nas, z naszej ludzkiej perspektywy, czy czasami takiej perspektywy jakby żabki, to problemy mogą się wydawać nie do rozwiązania, nie do pokonania. Ale jak się popatrzy z perspektywy Boga, to są małe te problemy. No przecież ci wszyscy wrogowie Boga, ci ateiści europejscy, którzy chcą rządzić Unią i Polską i chcą atei zaprowadzić w Europie, no wobec Boga no to są maleńkie istoty, to jest pyłek. No, oni Bogu nic nie zrobią. No, jeżeli Bóg zdecyduje, to ochroni Europę i Polskę przed ateistami. Ochroni kulturę i wiarę europejską. Tylko on chce, żebyśmy mieli w tym udział. Nie chce zrobić za nas wszystkiego. Właśnie tak ciekawie, wspaniale urządził życie, że życie jest dramatem, jest wyzwaniem, jest walką. I z jednej strony mamy pewność ostatecznego zwycięstwa, bo prawda, dobro, miłość wygrają najpóźniej na sądzie ostatecznym, ale chodzi o to, żeby wygrywały też wcześniej. I to zależy od nas, od naszego rozwoju osobowego, od naszej współpracy z Bogiem. To jest najważniejsze, no bo im bardziej jesteśmy rozwinięci jako osoby, im bardziej napełnimy się łaską, Bogiem, tym bardziej możemy czynić dobro, przekazywać innym. I też, że życie może się udać tylko z Bogiem. Dlatego właśnie najważniejsze, co jest do uczynienia, to myślę zawsze po pierwsze maksymalnie pracować nad sobą, a po drugie maksymalnie otwierać się na Boga. Bo tyle dobra możemy uczynić, na ile jest rozwinięta nasza osobowość, ale też to, co my czynimy, ma małe znaczenie wobec działania Boga. Najważniejsze jest działanie Boga najpierw w nas, o ile Bóg będzie w nas działał, o tyle my możemy działać na zewnątrz. Stąd, no, myślę, te dwie najważniejsze zasady we wszystkim, także w obronie Europy, ratowania Europy. Po pierwsze, zawsze maksymalnie pracować nad sobą, a po drugie, maksymalnie otwierać serce na Boga. To jest najważniejsze i to przede wszystkim chciałbym podkreślić i przekazać na zakończenie. Dziękuję za ten wspólny wieczór, prosząc o modlitwę, o wsparcie modlitewne i życząc dobrej nocy i pięknej niedzieli.
Dziękujemy ślicznie, księże profesorze, za to spotkanie zarówno w Telewizji Trwam, jak i w Radiu Maryja. Jak ocalić Europę? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w studiu Telewizji Trwam i Radia Maryja. Rozmawialiśmy z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Dariuszem Oko, kierownikiem Katedry Filozofii Poznania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Raz jeszcze dziękuję, księże profesorze. I dziękujemy naszym słuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać i dobranoc.
Dobrej nocy.